budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Godzina 7.14, dokładnie za chwilę będzie 7.15. Czas na pierwszego gościa w poranku Wnet. Janusz Kowalski, poseł Suwerenna Polska, wiceminister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
No i wystawił Donald Tusk Romana Giertycha w województwie świętokrzyskim na ostatnim miejscu swojej listy. Dla was zagrożenie czy szansa?
Drużyna Tuska jest taka, jaką każdy widzi. Wczoraj Kołodziejczak, dziś Giertych, jutro kto? Chyba Stonoga. Tak to wygląda. No to Donald Tusk otacza się takimi ludźmi, którzy go po prostu nie rozliczą z wyborczej klęski, ponieważ wie o tym, że przegra wybory. Wie o tym, że poparcie dla Zjednoczonej Prawicy, dla Prawa i Sprawiedliwości rośnie. Szczególnie na wsi. Ja spotykam się. Wczoraj byłem w kilkunastu miejscach. W czasie tego weekendu rozmawiałem z rolnikami. No nie ma ani jednego rolnika, który chce zagłosować na Platformę Obywatelską czy Michała Kołodziejczaka. I Donald Tusk dzisiaj robi wszystko, aby posprzątać Platformę, żeby nikt go nie rozliczył z wyborczej klęski, która on po prostu będzie. Dlatego moim zdaniem wszystkie ruchy pokazują prawdziwą sytuację w Platformie Obywatelskiej. Wszyscy ludzie, którzy byli przeciwko Donaldowi Tuskowi, jak na przykład Grzegorz Schetyna, są wycięci. I się kłócą, mają taką potrzebę trudną. Natomiast z drugiej strony można zapytać się dzisiaj wyborcy Platformy Obywatelskiej, takiego zdecydowanego, co czuję dzisiaj, widząc, że na listach Platformy będzie człowiek, który od, no, można powiedzieć, kilku lat ukrywa się przed prokuratorem, przed zarzutami prokuratorskimi poza Polską, który został wstawiony, czy ma być wstawiony przez Donalda Tuska na listę, tylko chyba dlatego, że był jego adwokatem. Chodzi oczywiście o pana Romana Giertycha. I co czuje dzisiaj wyborca Platformy Obywatelskiej, że tak skompromitowany, to jest moja ocena i myślę, że ocena większości, tak skompromitowany człowiek, hejter, siejący nienawiścią, siejący pogardą dla wszystkiego, co polskie, taka jest moja ocena, ma być dzisiaj jednym z liderów Platformy Obywatelskiej. Jeżeli ktoś myśli, że to poszerzy elektorat Platformy Obywatelskiej, to oczywiście gdzieś buja w obłokach, ale to pokazuje, jak architekt przemysłu pogardy, Donald Tusk, jak potrafi przekraczać kolejne czerwone linie, które zdawałyby się są nieprzekraczalne. On po prostu nie ma żadnych granic w tym, żeby łamać wszelkiego rodzaju zasady, standardy. No jak można zaprosić na listy Platformy Obywatelskiej człowieka, który ucieka przed prokuratorem? No ja rozumiem, że już jest Grodzki, który ucieka długo przed zarzutami prokuratorskimi. Jest pan Gawłowski, jest pan Brejza. Znaczy Platforma Obywatelska staje się pewnego rodzaju formacją, której jeżeli ma zarzuty prokuratorskie, to zgłoś się do Tuska, albo grożą ci zarzuty prokuratorskie, zgłoś się do Tuska, to na pewno wystawi się na listy wyborcze.
Ale to jest jakaś partia osób, których można określić jako osoby podejrzane?
No, jeżeli chodzi akurat o Romana Giertycha, to Roman Giertych unika spotkania z prokuratorem, który miałby mu postawić zarzuty od wielu lat. Przebywa nie wiadomo gdzie za granicą. To oczywiście oznacza, że jest w kontakcie z Donaldem Tuskiem. No to jest tak, że Donald Tusk jest w kontakcie z Romanem Giertychem. Rozmawiają chyba ze sobą, kontaktują się. A przed prokuratorem Roman Giertych ucieka. No to jest właśnie stan Platformy Obywatelskiej. No być może za chwilę jeszcze się okaże, że i pan Sławomir Nowak, i pan Włodzimierz Karpiński, który przebywa dzisiaj w areszcie.
No właśnie, ten akurat jest, mówiąc kolokwialnie, posadzony za podejrzenie.
Panie redaktorze, ja się kompletnie nie zdziwiłbym. Ja się kompletnie bym nie zdziwił, gdyby na listach Platformy Obywatelskiej znalazł się pan Karpiński, który dzisiaj przebywa w areszcie za podejrzane o sprawy korupcyjne związane z wielką aferą śmieciową w Warszawie pod nosem Rafała Trzaskowskiego. To jest prawa ręka Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. Ale kompletnie bym się nie zdziwił, jakby za tydzień pan Karpiński stał się numerem dwa na liście Platformy Obywatelskiej w Warszawie. No ta partia jest właściwie taką partią. No to jest w mojej ocenie Platforma Obywatelska, to jest partią patologii i partią, w której takie miejsca wyborcze otrzymują tacy ludzie jak właśnie jak Gawłowski, jak Giertych, jak Kołodziejcza, którego Maria Zacharowa, rzeczniczka Kremla, chwali. No, to jest coś niewiarygodnego.
Panie ministrze, panie pośle, czy jeżeli Roman Giertych będzie chciał wziąć udział w tej kampanii i wróci z tej emigracji do Włoch, z Włoch do Polski, to zostanie zatrzymany? Jest tak, że czy będzie dawać jakąś mu możliwość prowadzenia kampanii?
Panie redaktorze, to jest pytanie do prokuratorów. No to ja jestem zwolennikiem myślenia następującego. Żaden immunitet polityczny nie może chronić nikogo przed odpowiedzialnością karną. To tym bardziej od polityków należy wymagać tego, że mają obowiązek przestrzegać prawa. I nie masz żadnej litości dla jakiegokolwiek polityka, a tym bardziej dla polityka, który od wielu lat jest pod lupą prokuratury za to, co zrobił, że jeżeli myśli, że przyjedzie na spotkanie wyborcze do województwa świętokrzyskiego, to będzie bezkarny tylko dlatego, że ma na czole wytatuowane jestem od Donalda Tuska, to bardzo grubo się myli. Nie. I to wszystkich dotyczy, bez względu, czy ktoś jest politykiem lewicy, platformy, bo tam jest najwięcej w platformie właśnie ludzi, którzy mają problemy z prawem. Taka jest oczywista ocena dzisiejsza. Czy prawicy, czy nie ma żadnych poglądów. Każdy, kto złamie prawo, spotka się z prokuratorem. Zostaną mu postawione zarzuty. No na tym polega właśnie równość wobec prawa. I nie ma żadnego immunitetu Donalda Tuska. Nie ma żadnego immunitetu tylko dlatego, że jest od Tuska. To nie będzie mieć postawionych zarzutów. No, ja oczekuję właśnie od tego, że polskie państwo tych wszystkich ludzi, którzy unikają odpowiedzialności i śmieją się milionom Polaków. Jeżeli jakikolwiek obywatel nie zapłaci mandatu za złe parkowanie, natychmiast ma sprawę w sądzie. Jeżeli mamy teraz sytuację człowieka, który przeklinał, który jest ścigany przez sąd, ma być zatrzymany. Ktoś, kto popełnia wykroczenia czy przestępstwa, odpowiada karnie. Jeżeli za nawet drobne rzeczy ta kara jest nieunikniona, no to tym bardziej nie ma żadnych wątpliwości, że Roman Giertych, który zamarzył sobie powtórzyć kazus pana Tomasza Grodzkiego z Senatu i zamarzył sobie, aby Sejm stał się na wypadek zwycięstwa Platformy Obywatelskiej, do czego nie dojdzie, od razu mówię, nie dojdzie do tego. Zamarzył, żeby to była jakaś szalupa ratunkowa dla niego immunitetowa, no na to nie ma absolutnie zgody. Czyli ja naprawdę dzisiaj apeluję do wszystkich wyborców Platformy Obywatelskiej. Ocknijcie się, wyborcy Platformy Obywatelskiej, ocknijcie się, zobaczcie, kogo na listy bierze Donald Tusk. Kołodziejczak, Giertych, za chwilę może jeszcze Stonoga, Karpiński, może Nowak. To jest po prostu, to pokazuje, co ten człowiek ma w głowie. Co Donald człowiek ma w głowie. Te czasy lat 2007-2015, zwijania Polski, likwidowania tysiąca jednostek Wojska Polskiego, ponad tysiąca jednostek Wojska Polskiego i posterunków policji minęły. To już minęło i do tego nie wolno wracać. Tych likwidatorów godności Rzeczypospolitej nie wolno do Sejmu wpuszczać.
To panie ministrze, jeszcze pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński wystartuje z Kielc, a nie jak zwykle z Warszawy?
Panie redaktorze, ja nie znam jeszcze ostatecznego kształtu list. Ja mam pełne zaufanie do lidera Zjednoczonej Prawicy, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i do partii Prawo i Sprawiedliwość. To są decyzje kierownictwa partii Prawo i Sprawiedliwość. Poczekajmy na ostateczny kształt list.
To już dopiero chyba jest jasne. Czy jeszcze nie? Czy jeszcze może być cofnięte?
Ja nie spekuluję. Jestem przekonany, że prezes Jarosław...
Czy to jest fakt, panie ministrze?
Nie, nie. Ja jestem przekonany, że prezes Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość podejmą takie decyzje, które spowodują, że nasze zwycięstwo będzie jeszcze bardziej pewne. I czekajmy na decyzję. Mamy znakomitą drużynę, jeżeli chodzi o polityków, którzy cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym i za którymi idą miliony Polaków. Proszę pamiętać, że cały obóz, można powiedzieć, niepodległościowy, to jest co najmniej kilka milionów wyborców. Poczekajmy poczekajmy na ostateczny kształt. To jest listy wyborcze dzisiaj, to jest domena prezesa Jarosława Kaczyńskiego i poczekajmy na ostateczny kształt.
To na koniec pytanie o pana start. Pan wystartuje z Opola, tam może być ciasno, bo jak rozumiem jeszcze na listę wejdzie Paweł Kukiz, mówi się jako jedynka nawet ma wystartować.
To jest tak, że my poszerzamy swoje zaplecze polityczne i to, że dzisiaj na listach Prawa i Sprawiedliwości są przedstawiciele innych formacji, innych środowisk, po to, żeby nie dopuścić likwidatorów z Platformy Obywatelskiej, którzy zlikwidowali polskie bezpieczeństwo, powtarzam, zlikwidowali ponad 1000 jednostek wojskowych i posterunków policji w Polsce, nie dopuścić do władzy, no to to jest właśnie stawka ogromna. Stawką jest niepodległość i suwerenność. I ja się cieszę, że będzie na listach Platformy Obywatelskiej cała gama polityków, którzy poszerzają elektorat Platformy, przepraszam, Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby Platformy Obywatelskiej nie dopuścić do władzy.
To pytanie, wróćmy do rolnictwa. Jeszcze na koniec Michał Kołodziejczak wystartował. To jakiś ma efekt w sondażach Platformy, w poparciu Platformy na wsi?
No na pewno ma efekt w poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości. No znaczący wzrost dla Prawa i Sprawiedliwości również na wsi jest widoczny. Ja chociażby teraz byłem pod Prudnikiem w Czyżowicach. Akurat zaczepili mnie rolnicy, którzy wcześniej chcieli głosować na Agrounię. Powiedzieli absolutnie na tego Judasza polskiej wsi nigdy nie zagłosujemy. Głosujemy na Prawo i Sprawiedliwość. I w zasadzie tak jak powiedziałem, jak spotykam się z rolnikami, proszę zważyć jedną rzecz, panie rektorze. Tylko jeszcze nikt nie, jakby tego pytania nikt nie zadał. Może pan redaktor je zadać. Dlaczego Michał Kołodziejczak nie pojawił się na żadnych dożynkach? Na żadnych dożynkach. Dzisiaj wszyscy dziękujemy polskim rolnikom za plon, za ciężką pracę. Spotykamy się z nimi, dziękujemy im. Jesteśmy na uroczystościach dożynkowych. Jesteśmy na mszach świętych. Na żadnych dożynkach nie pojawił się Michał Kołodziejczak. A ja powiem panu dlaczego. Jeżeli pojawiłby się na dożynkach, jeżeli spotkałby się z rolnikami, to rolnicy mu powiedzieli, co myślą o Michale Kołodziejczaku. I powiedzieliby mu to prosto w twarz. I dlatego Michał Kołodziejczak i Donald Tusk w mojej ocenie po prostu unikają dożynek.
Mówił o tym Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa Suwerenna Polska, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia, godzinę 7:27 na zegarach. Teraz w poranku wnet zagra zespół. Porankowy pociąg przemierza. Kolejny gość, Miłosz Lodowski, publicysta, analityk polityki, także kiedyś twórca kampanii, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Panie doktorze, bardzo mi miło.
Newsem to oczywiście wczorajsze wystąpienie w Sopocie Donalda Tuska i Giertych, Roman Giertych na listach Koalicji Obywatelskiej, ale to jeszcze poczekajmy, bo się to trzeba będzie skomentować. Od tych mediów społecznościowych zaczyna, tam w społecznościówce dominuje, czy wydaje się dominuje Konfederacja. Konfederacja, której liderzy, zwłaszcza Sławomir Mentzen, świetnie się porusza, zwłaszcza na TikToku, ale w sondażach Konfederacja porusza się gorzej, traci poparcie. To jest zrozumiałe czy niezrozumiałe? Co się dzieje z tą trzecią siłą polityczną w Polsce, jaką jest Konfederacja?
To znaczy, ja oczywiście do polskich sondaży mam uzasadnione zarzuty, więc specjalnie ich nie poważam, natomiast pewne trendy da się zauważyć. No, Konfederacja płaci za zasłonę milczenia w dużych mediach, tak zwanych mediach głównego nurtu, czy w mediach elektronicznych, które, można powiedzieć, przestały ją pokazywać, przestały generalnie wzmacniać jej przekaz, w związku z czym może bazować tylko i wyłącznie na tych zasobach, które sama kiedyś zbudowała, na tych własnych kanałach, które zbudowała. No a tutaj panowie wygląda na to, że poszli troszeczkę na wakacje i poza ciężko harującym Krzysztofem Bosakiem, który gryzie trawę i gdzie się pojawia, to faktycznie buduje dobry przekaz, bo to wystarczy poobserwować także konkurencyjne do was radia czy nawet telewizję, bo on czasem też się to pojawia, no to można powiedzieć, że on jakby realizuje plan. Natomiast Sławomir Mentzen pojechał w pewnym momencie na wakacje, inni działacze Konfederacji też przestali się w ogóle przygotowywać do programów wcześniej, jeszcze przed wakacjami. Widać było, że zlekceważyli na przykład słynnego przedstawiciela liberałów, a kiedyś lidera Nowoczesnej, i w ogóle się nie przygotowali do programu z nim, no i dostali może nie sromotne ranie, ale można było budować tego typu przekaz, że jakieś tam ciosy otrzymali. No i to zawiesiło troszeczkę ich poparcie. Potem próbował przełamać to pan Przemysław Wipler i też specjalnie się dobrze nie przygotował, chociaż wydaje się, że ma na tyle duże doświadczenie, że powinien zgryźć pana Ryszarda jednym hapsem. No i teraz płacą za to właśnie taką polityką zmniejszonej atencji.
A w ogóle są potrzebne wielkie telewizje w dzisiejszej kampanii? No pan prowadził kampanię Pawła Kukiza w roku 15, tak, prezydencką. Wtedy no, Paweł Kukiz też nie miał dostępu ani do dużych mediów, ani go nie popierało. Wszystkie duże media były zasobem de facto Platformy Obywatelskiej. Były mniejsze media prawicowe. Paweł swoich mediów nie miał. Kukiz, a wykręcił świetny wynik właśnie na Facebooku i trochę na Twitterze. Teraz tak się nie da.
Da się, tylko trzeba pamiętać, że w czerwcu zmienił się także w tym roku algorytm Facebooka, który też ogranicza zasięgi i zmienił troszeczkę selekcję jakby poszczególnych materiałów, które są promowane przez sam algorytm. YouTube też ograniczył zasięgi. Z Twitterem są cały czas problemy różnej natury.
A TikTok, Sławomir Mentzen mówi, że on nie jest politykiem, on jest TikTokerem i może przez TikToka teraz się do Sejmu dostaje.
No ale z TikTokiem jest też tak, że on ma ograniczoną grupę docelową, więc można powiedzieć, że trafić łatwo można do młodszego targetu, natomiast on nie jest nośnikiem i nie propaguje przekazu na wyższe grupy docelowe, wyższe wiekowo grupy docelowe, w związku z czym tutaj jest pewnego rodzaju problem. No i jeśli się nie pracuje praktycznie 24 godziny na dobę, czyli nie buduje się kampanii przez 24 godziny na dobę, innymi słowy nie gryzie się tej trawy piłkarskim językiem mówiąc do samego końca, cały czas nie buduje się dodatkowych elementów ekscytujących społeczność, nie wydaje się zadań tej społeczności, która sama z siebie angażując się buduje zasięgi, no to jest bardzo ciężko. A tutaj właśnie Konfederacji wydało się, że skoro idzie tak dobrze, to po prostu można sobie pójść na wakacje. No i widać smutne tego skutki. To znaczy, jeśli się nie ma nic, w sensie nie ma się zasobów własnych, medialnych, to trzeba naprawdę stosować bardzo nieortodoksyjne strategie. i bardzo ciężko pracować. No a tutaj chyba panowie nie są przyzwyczajeni, albo cała grupa nie jest przyzwyczajona, bo być może kilku liderów oczywiście ma to w zwyczaju, natomiast tutaj niestety wszyscy, którzy są na listach, wszyscy potencjalni liderzy tych list powinni absolutnie stawać na rzęsach, żeby budować swój zasięg. No i jeśli tego nie robią, jeśli nie proszą swoich zwolenników do tego, żeby agregowali właśnie zasięg, agregowali atencję, wzmacniali przekaz i budowali, propagowali go dalej, no to nie ma możliwości dotarcia do szerszych grup docelowych, a tutaj nikt im z tych wielkich grup politycznych czy grup medialnych specjalnie nie sprzyja, więc każdy też błąd medialny, każde złe przygotowanie i zlekceważenie przeciwnika, no będzie się odbijało tym, że wszystkie materiały będą potem szerowane przez profesjonalne farmy troli.
To jeszcze pytanie o sam przekaz. Czy przekaz, jaki stosuje Sławomir Mentzen, a to z tym, że jak będzie ministrem finansów, to urzędnicy będą na kontrolę przynosić do przedsiębiorców zimną i gęstą wódkę, tak jak podatki będą niskie i proste, a to wysyłanie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego do szpitalu psychiatrycznego, to jest przekaz, który może oburzać i odstręczać, czy wręcz przeciwnie, on będzie napędzał wyborców?
To znaczy, ja jestem zawsze zwolennikiem pozytywnego przekazu i budowania tego w sposób ciut mniej kontrowersyjny, a bardziej przemyślany.
No ale może w czasach TikToka właśnie kontrowersja jest najbardziej, sprzedaje się jeszcze lepiej niż zwykle.
To jest tak, że na samym początku Konfederacja, zresztą oceniałem, że mogą mieć bardzo wysoki wynik, bo tak wszystko na to wskazywało. Ona posługiwała się nie tyle kontrowersją, co tak naprawdę zbudowała bardzo dobrą sieć ambasadorów w oparciu o wartości marki, tak bym to nazwał. Innymi słowy pokazywała, jak łatwo można zarabiać pieniądze, czy jak łatwo osiągać swoje cele życiowe z nimi, czyli jakby pokazywali na konkretnych przykładach, co może się zmienić. Jak każdy zwykły obywatel, który staje się ich w ich linii, czy jest elementem ich przekazu, może razem z nimi osiągnąć dodatkowe korzyści. I na tym się skupiali, to było bardzo atrakcyjne i myślę, że bardzo budujące, no bo po prostu ludzie próbowali tych metod, czy to w zarabianiu na nieruchomościach jakichś najmniejszych, czy w odkładaniu pieniędzy, czy w nie wiem, w kupowaniu walut elektronicznych. Proste rzeczy, które budują dużą konwersję w sytuacji, w której ma się małe środki, można obserwując pewnego rodzaju rzeczy osiągać duże korzyści. I to był bardzo sprytny i taki inteligentny zabieg, że oto wszyscy TikTokerzy, którzy zajmują się tego typu przedsiębiorczością czy właśnie aktywnością, byli tak naprawdę ich potencjalnymi ambasadorami marki. I to się dobrze sprzedawało. No a potem zaczęły się schody, no bo raz podekscytowanych ludzi trzeba ekscytować coraz mocniej. I to jest też tak, że przekaz konserwatywny czy taki bardzo programowy, jeśli nie jest ekstremizowany, to jest bardzo trudny w utrzymaniu, jeśli chodzi o właśnie ten potencjał przyciągania nowych elementów. Jeśli raz się wyzbędą pewnego rodzaju przekazu ideowego, to potem bardzo ciężko do niego wrócić, bo wyborców i właśnie odbiorców przekazu też trzeba wychowywać. No i mam wrażenie, że Konfederacja nie wychowywała, tylko oddała się na żywioł, po prostu tak naprawdę stając się zakładnikiem tych najbardziej też ekstremalnych swoich zwolenników, którzy niespecjalnie szanują kogokolwiek poza nimi samymi i niespecjalnie czują jakieś wartości społeczne poza skrajnym indywidualizmem. No ja się z tego środowiska też troszeczkę wywodzę, więc no, znam jego słabości i też widzę, gdzie tutaj nie zadbano o ten taki bardzo silny, nazwałbym to background, i przez to teraz no, jest trudno budować przekaz spójny, długotrwały i taki, który ma konsekwencje wyborcze na dłuższą metę. Aczkolwiek myślę, że to wszystko jest do odgrania, no tylko po prostu muszą się panowie liderzy wziąć do roboty i trzeba po prostu stanąć na wysokości zadania i zmierzyć się chociażby z potencjałem, który był i wciąż myślę jest, bo wielkie partie, w tym przede wszystkim główna partia opozycyjna, one bardzo sprzyjają temu, żeby właśnie teraz się odbijać, bo przecież
No to przejdźmy do tej wielkiej partii, największej partii opozycyjnej, czyli Platformy. Miłosz Lodowski naszym gościem, bo przecież być może otwiera się szansa, a może to nie jest szansa dla Konfederacji, może jednak Roman Giertych jest cały czas kojarzony z twardą prawicą i będzie zabierał do Platformy głosy z Konfederacji, także otworzy drogę lewicy. Co to jest za ruch Donalda Tuska? To jest ruch przemyślany czy ruch rozpaczliwy? Jak zrozumieć wystawienie na listach liberalno-lewicowej formacji, jaką już jest obecna Koalicja Obywatelska, byłego lidera i twórcę Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin?
Ja myślę, że pan i Donald Tusk, i pan Giertych niespecjalnie chcą komukolwiek przypominać o korzeniach pana Giertycha. On zrobił zresztą bardzo wiele, żeby absolutnie z tym ruchem narodowym w swojej działalności się nie kojarzyć, tej najbliższej nam i tej, która jest czasowo jakby najbliższa linii czasu, w której się obecnie znajdujemy. I Donald Tusk od dłuższego czasu z taką dosyć sprytną i szczwaną taktykę robi, to znaczy budowania całkowitej destrukcji przestrzeni publicznej i tego, żeby po nim chociażby nie było nawet potopu, prawda? I woda wyschnie, i po prostu ziemie po prostu zamienią się w nieurodzaje, i troszeczkę tak stosuje i tak też buduje swoje listy. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby po prostu byli maksymalni atencjusze czy osoby, które mają zbudowane swoje polityczne plemiona wokół siebie, trafiały na te listy, tylko po prostu o to chodzi, żeby nie było co zbierać tak naprawdę z Rzeczypospolitej po tych wyborach. To jest bardzo, bardzo trudna rzecz, dlatego że musimy patrzeć też na nasz kraj holistycznie i w związku z tym to jest też tak, że na tych wyborach teoretycznie rzeczywistość się nie kończy. W związku z czym wszystkie pozycje, które zostały wypracowane przez ostatnie lata w sferze konkurencji międzynarodowej, w sferze pewnych wartości, które udaje się programować także społecznie, no, będą miały bardzo trudno po tej kampanii, bo z jednej strony będzie jedna wielka destrukcja tak naprawdę mentalna tej strony opozycyjnej. Ona zawsze będzie niedowartościowana, zawsze będzie sfrustrowana i zawsze będzie kontestowała wynik wyborów, jakikolwiek by on nie był. I w związku z tym też będzie zradykalizowana i trudno będzie prowadzić jakąkolwiek politykę z czymś takim na zapleczu. I to nawet jeśli by opozycja teoretycznie wygrała, bo ci ludzie po prostu zachowują się jak spuszczone ze smyczy dzikie brytany i po prostu zawsze będą żądali wszystkiego, co maksymalne, nie będą się ograniczać, więc także ewentualnie rządzącej opozycji będzie bardzo z nimi trudno współpracować, a z drugiej strony tak naprawdę przyzwyczaja swoich wyborców do tego, że każda wolta jest możliwa i w zasadzie w imię odzyskania władzy wszystko jest możliwe, w związku z tym ci ludzie już...
A są jakieś granice dla takiego twardego elektoratu Platformy? To jest dość szeroki, na przykład nie wiem, by wystawił tam faktycznie Stonogę albo kogoś jeszcze bardziej kontrowersyjnego, to wyborcy Platformy, ci z dużych ośrodków, wykształceni, łyknął to wszystko, czy nie łyknął? Jak to
znaczy, no to właśnie jest w ten sposób przeprowadzone. Dla mnie pojawienie się kandydatury pana, który był liderem tak zwanych rolników wzburzonych, to była tego typu próba. 5 minut, czy tam 2 minuty trwała potencjalna kontestacja, potem ten kręgosłup już wielokrotnie połamany u wszystkich osób, które stanowią właśnie tą barierę dystrybucyjną informacji wobec tego środowiska i taką osłonę medialną przede wszystkim w mediach społecznościowych stanowią właśnie dla Zjednoczonej Opozycji. To już zostało wyprostowane w ramach tak trzeba i już. I to jest chyba najsmutniejsza rzecz, że bez względu na to, jak szlachetni, czy jak ideowi, czy właśnie z jak dużą pozycją społeczną znajdują się ludzie w ramach tego, powiedziałbym, imaginarium naszej opozycji demokratycznej, mówię troszeczkę z ironią, to oni po prostu przejmą wszystko i uważają, że absolutnie wszystko jest ważne i wszystko jest potrzebne, bez względu na to, jak to jest jakościowe. To jest taki schyłkowy, powiedziałbym, moment budowania wartości marki, w której konsument jest w stanie przyjąć wszystko, byle było opakowane właściwym logotypem. No to niedobrze świadczy o powiedziałbym, takiej odpowiedzialności konsumenckiej, bo też rozleniwia, wyborcy w ten sposób rozleniwiają i swoich wybranków i w zasadzie im już na niczym nie zależy i to też pokazuje, jak będzie wyglądała ta przyszła polityka Donalda Tuska, to znaczy w niej nie będzie już żadnej wartości, w związku z czym on już nic nie będzie musiał. I to jest najgorsza chyba z rzeczy, która może się zdarzyć Rzeczpospolitej, bo jak się postawi taką rozpędzoną lokomotywę, jednak jak się patrzy na wskaźniki gospodarcze, to Polska bardzo mocno rośnie na tym torze. Absolutnie nic nie musimy i od siebie nic nie musimy wymagać, a jednocześnie mamy gdzieś jakieś straszne zaszłości, które w każdej chwili mogą wypłynąć i w związku z czym dominują naszą polityką i może się okazać, że ktoś z zewnątrz jest sterowny w ramach tej polityki i musi wykonywać cudze dyrektywy, to może się zdarzyć, że po prostu wyfruniemy z tych szyn, po których jedzie ta nasza narodowa lokomotywa i po prostu wbijemy się bardzo mocno. I to w zależności od tego, czy jesteśmy na zakręcie, czy właśnie na linii, powiedziałbym, spadku, no to wbijemy się bardzo mocno w tą przestrzeń, albo w jakąś górę z boku, albo po prostu wylądujemy
na aucie. Tak też może być, tak. Miłosz Lodowski, publicysta, analityk polityki w mediach społecznościowych się specjalizujący, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo Państwu. Ukłony, do widzenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Na zegar godzina 7:47. Czas, żeby na antenie Radia Wnet zagościł sport.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Jak zawsze tradycyjnie bardzo dużo działo się w sporcie. Może zacznijmy od siatkówki, bowiem 1/8 finału Mistrzostw Europy. Polki grały z Niemkami i nasze siatkarki wygrywają 3-0 w setach do 20, do 22 i 24 i awansowały do ćwierćfinału, gdzie zagrają z Turcją. Mecz odbywał się w Brukseli. Teraz będzie 2 dni odpoczynku. Dobry mecz, intensywny, wygrany bez straty seta. Jeden dramat na parkiecie. Zawodniczka z Niemiec na noszach musiała opuścić plac rywalizacji, a więc parkiet, zerwane wiązadła w kolanie, Anet Holcik płacz, no i rzeczywiście to było takie dramatyczne wydarzenie, które trochę wstrzymało grę reprezentacji Niemiec, ale Polki po prostu grały swoje, bardzo dobrą, intensywną siatkówkę, jak same mówią, choćby Joanna Wołosz teraz, przyda się 2 dni odpoczynku, by już z taką świeżością zagrać z Turcją, a więc jesteśmy w ćwierćfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Tymczasem zakończyły się także Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. No i tam nasze kajakarki nazywane są atomówkami, bo rzeczywiście kapitalnie płynęły. 7 medali, 6 kwalifikacji Igrzysk Olimpijskich. Wczoraj Martyna Klat i Helena Wiśniewska dołożyły srebro do wcześniejszego swojego złotego medalu na Mistrzostwach Świata. Także Dominika Pluto w jedynkach brąz, a gwiazdą męskiej osady był Wiktor Głazunow, który zdobył 3 medale. Zawody kajakarskie odbywały się w Duisburgu, a więc to są też nasze oczywiście nadzieje olimpijskie. No i przede wszystkim zakończyły się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w Budapeszcie. Niesamowicie, piekielny upał wczoraj panował na trasie maratonu. 37 stopni, kiedy zawodnicy wbiegali na Plac Bohaterów w stolicy Węgier. Wygrywa Wiktor Kiplagat z Ugandy. Za jego plecami odbył się finisz, co jest rzadkie w maratonach, bo rzeczywiście do ostatnich metrów. No i zawodnik reprezentujący Izrael, Tefari, zdobywa srebrny medal, a Leul Gebresilassie z Etiopii po prostu za metą padł z wycieńczenia. Jaki czas miał zwycięzca? 2 godziny, 8 minut, 53 sekundy. A więc to nie był szybki bieg, ale też nie o to chodziło, bo rzeczywiście warunki były straszne. I dobrze pobiegł Polak. Adam Nowicki zajął 34. miejsce z czasem 2 godziny, 16 minut, 22 setne. Natomiast wśród pań Na 40. pozycji była Monika Jackiewicz. Kończymy te mistrzostwa. Czym je kończymy? No kończymy, myślę, że dwoma medalami przede wszystkim, bo zajęli 24. miejsce w strefie medalowej, dwa medale srebrne. To oczywiście Natalia Kaczmarek na 400 metrów i nasz niezawodny Wojciech Nowicki. Za chwilę do wielkiego naszego młociarza wrócimy, ale sztafeta 4x400 zajęła 6. miejsce. Oczywiście wśród pań bardzo zmieniona. No nie te nazwiska, które pamiętamy, bo przetrzebiły kontuzje, różne inne wydarzenia życiowe i nasze zawodniczki pobiegły w składzie. Alicja Wrona-Kutrzeba, Marika Popowicz-Drapała, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka i Natalia Kaczmarek. I 6. miejsce. To jest duży sukces. Ale to, co zrobiły nasze sprinterki 4x100 dzień wcześniej, to absolutnie przechodzi do historii. Mamy 5. sztafetę świata i to jest wielki sukces naszych wspaniałych zawodniczek. Przede wszystkim no, nasza wielka gwiazda, więc oczywiście Ewa Swoboda, 6. zawodniczka indywidualnie, najszybsza biała kobieta świata. Fantastycznie naprawdę pokazały się nasze sprinterki i co by nie mówić o różnych sytuacjach, to rzeczywiście sprint się obronił. Ewa Swoboda, Pia Skrzyszewska, Kristina Cimanauskaja i Magda Stefanowicz. Tak właśnie wyglądała nasza sztafeta 4x100 metrów. 5. sztafeta świata. Wygrały Amerykanki przed Jamajkami, 3. miejsce Brytyjki. Gwiazdy tych mistrzostw? No na pewno oczywiście Szwed Duplantis, który co prawda rekordu świata swojego nie pobił, ale wygrywa skok wzwyż. 9. Piotr Lisek. Także kilka innych bardzo ciekawych wyników. No na pewno nam będzie śnił się po nocach Ethan Katzberg, niesamowity Kanadyjczyk, który pokonał naszego młociarza w rzucie młotem, oczywiście Nowickiego, ale i tak się bardzo cieszymy ze srebrnego medalu zawodnika z Białegostoku. Gorzej chyba z Pawłem Fajtkiem, 4. miejsce. Musi sobie rzeczywiście wszystko poukładać do igrzysk. No i przede wszystkim Anita Włodarczyk, bo nie weszła do finału, ale poczekajmy na igrzyska. Malwina Koproń 3 razy rzucała w siatkę. I właśnie ja wczoraj miałem okazję popytać, bo był gościem, specjalnym gościem audycji Porozmawiajmy o Sporcie, nasz wspaniały Wojciech Nowicki. 2. miejsce w Budapeszcie, ale on jest mistrzem. To jest wspaniały człowiek, spokojny. To jest naprawdę wzór do naśladowania. Treningu, ciężkiego treningu, takiego spokoju życiowego. No i świetnych wyników. Wicemistrz świata w rzucie młotem. Właśnie podzielił się z nami tym, jak wyglądały jego rzuty i jak będą wyglądały przygotowania do igrzysk. Posłuchajmy. Wojciech
Bardzo
Nowicki.
Bardzo się cieszę, że rzucanie było równe, na równym poziomie. Fajnie, że udało mi się 51 metrów, no ale wiadomo, no, Kanadyjczyk był lepszy. Po prostu to jest sport. Zawsze jest taka rywalizacja. Każdy chciałby wygrać. Więc uważam, że fajna była rywalizacja. No i że udało się zdobyć 2. miejsce, to też jest wielki sukces. Przełożę do Polski i do swojej kariery kolejny medal zawodów rangi mistrzowskiej. To bardzo cieszę, że jest ta stabilizacja od wielu, wielu lat. Zresztą nad tym też pracuję, żeby rzucać na wysokim poziomie. Cieszy mnie, że zdrowie dopisuje przez te wszystkie lata i mogę się pokazywać z takiej dobrej strony, czyli przywozić do naszego kraju medale i to bardzo cieszy. I mam nadzieję, że kolejny sezon pozwoli również dobrze się przygotować, bo wiadomo, no, w nadchodzącym sezonie są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, gdzie to jest tak naprawdę najważniejsza impreza 4-lecia albo 3-lecia teraz, bo wiadomo, że to się wszystko przesunęło, żeby również będę mógł pokazać się z dobrej strony, rzucać daleko, rzucać bardzo, oddawać dobre bardzo rzuty i gdzieś tam będzie radość, tak, zdobywanych wyników i miejsc. Oczywiście jest zawsze coś do poprawy. Nie ma czegoś takiego, że już jest wszystko idealnie i perfekcyjnie. Zawsze jest nad czym pracować. I z jednej strony uważam, że to jest bardzo dobre, bo gdzieś tam są zawsze rezerwy, z których można gdzieś tam troszeczkę ten wynik uczchnąć, tak? Więc no, pracujemy dalej. Jeszcze jest jeden element, nad którym muszę popracować, który gdzieś tam chcemy wprowadzić właśnie w przyszłym sezonie, bo gdzieś tam nasza praca nad techniką jest, można powiedzieć, tak rozłożona na pewne etapy, ponieważ no, nie da się wszystkiego wprowadzić w jednym momencie ze względu na to, że często to po prostu prowadzi do tego, że gubi się tą technikę, a nie stabilizuje, więc tak można powiedzieć, element po elemencie wprowadzamy te zmiany, Mamy nadzieję, że one poprawią moją technikę rzutu, że wpłyną też na poprawę wyników i na tym się skupiamy.
Mówił gość specjalny audycji Porozmawiajmy o Sporcie, wicemistrz świata, mistrz olimpijski w rzucie młotem Wojciech Nowicki. Cios w pas czy poniżej, pyta dzisiejszy przegląd sportowy, to a propos walki Oleksandr Usyka we Wrocławiu z Brytyjczykiem Danielem Dubois. To było wielkie wydarzenie wagi ciężkiej, wagi królewskiej. Ring na stadionie miejskim we Wrocławiu. Komplet prawie publiczności, wielu, wielu kibiców z Ukrainy, no i ten bohater Ukrainy, Aleksandr Usyk, a więc świetny pięściarz, rzeczywiście stoczył zacięty ból z Danielem Dubois. Niestety był taki moment, że w piątej rundzie dostał cios, upadł. Sędzia stwierdził, że był to cios poniżej pasa, że nie, cios, który nie będzie po prostu się liczył. Natomiast powtórki pokazały, że rzeczywiście Brytyjczyk gdzieś tam trafił no po prostu prawidłowo w brzuch i posłał na deski Usyka. Kontrowersja duża. Pojedynek był kontynuowany, Usyk wygrał ostatecznie, ale gdzieś tam niesmak pozostał. Co teraz? Aleksandr Usyk, no to na pewno jest człowiek, który bardzo pozytywnie wpływa na swoich rodaków. Jest takim wzorem do naśladowania. On przecież brał czynny udział w wojnie, ale on kiedy mógł, to trenował, bo też chce, żeby też sport był rozsławiany właśnie na ukraiński. A jeszcze co trzeba dodać, że ten pojedynek we Wrocławiu był pojedynkiem dwa dni po obchodach Dnia Niepodległości, a więc to wszystko miało wymiar pozasportowy. Usyk wygrywa, być może w kontrowersjach, ale zawsze, ale jednak. No i teraz wszyscy liczą na wielkie starcie z Tysonem Furym, też absolutnie świetnym zawodnikiem wagi ciężkiej. Jeszcze tylko dodam, że to zwycięstwo Aleksandra Usyka spowodowało, że on zachował trzy pasy wszystkich trzech najważniejszych federacji na świecie, właśnie jest ich posiadaczem. Przejdźmy może do piłki nożnej, bo Robert Lewandowski przełamał się. No wreszcie, trzecia kolejka La Liga, Villarreal, Barcelona. Szalony mecz, zakończony wynikiem 4-3 dla Barcelony i właśnie tego decydującego, czwartego gola dla Katalonii strzela Robert Lewandowski. Co prawda dobijał tylko piłkę łatwą do bramki, ale zawsze jest to gol i zawsze jest to przełamanie. Ale to, co zrobił Matty Cash w lidze angielskiej, no to naprawdę klękajcie narody. Aston Villa, nie, klub, w którym gra, pokonuje Burnley 3-1, a Matty Cash, nominalny obrońca, taki wahadłowy tak zwany, strzela dwie bramki, ale Unai Emery, właśnie szkoleniowiec Aston Villa, daje swobodę na skrzydle reprezentantowi Polski, a ten po prostu odpłaca się tak świetną grą. I to dobrze, bo przecież już za tydzień rusza zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski przed meczem, uwaga, no z Wyspami Owczymi, ale trzeba je pokonać, bo to nie wszystko rzeczywiście w polskiej reprezentacji jest takie proste, no to w takiej dyspozycji Matty Cash i Robert Lewandowski gwarantują naprawdę dobry pojedynek. A nasza ekstraklasa, i tutaj jest duża, czy niespodzianka, czy sensacja, no na pewno gdzieś tam w okolicach tego, co mówię, bo Jagiellonia Białystok pokonuje Górnika Zabrze 4-1 i obejmuje fotel lidera naszej piłkarskiej ekstraklasy. No tego kibice na Podlasiu nie pamiętają od czasów Michała Probierza, no ale tak jest. Oczywiście mecz mniej ma Legia Warszawa, spotkania Pogoń, Legia i Lech Raków zostały przełożone ze względu na udział tych dwóch drużyn, niektórych drużyn w europejskich pucharach, ale inne mecze się odbyły i tak, Korona Kielce pokonuje Zagłębie Lubin, dotychczasowego wicelidera, 2-0. Małe derby Śląska, Piast Ruch 0-0, Puszcza Niepołomice Beniaminek w starciu z innym Beniaminkiem zwycięża ŁKS 2-1, Stal Mielec pokonała Radomiaka 2-0, Widzew nieoczekiwanie u siebie przy 18 tysiącach kibiców przegrywa ze świetnie dysponowanym Śląskiem Wrocław 0-2. Jacek Magiera kapitalnie poukładał Śląsk, tak wszyscy o tym mówią i piszą, no i rzeczywiście świetnie zwycięstwo i mecz bez zupełnej historii, jeden strzał w ogóle do poprawki, Warta Poznań Krakowia 0-0. Jak to wygląda w tabeli? Powiedziałem właśnie, Jagiellonia jest liderem, Legia wice, ale ma mecz zaległy, trzecie miejsce Zagłębie Lubin, czwarta jest Krakowia, a tabele zamykają dwa śląskie kluby, Ruch i Górnik, a ostatnia jest Korona. Bardzo dużo ciekawych wyników Fortuna pierwszej lidze. Wisła Kraków rozgromiła Arkę Gdynia 5-1. Radodo strzela trzy gole między innymi. Inne ciekawe mecze. to Lechia Gdańsk pod Beskidzie 3-0. Stal GKS Katowice, Stal Rzeszów również 3-0. Polonia Warszawa u siebie przegrywa z Motorem Lublin, niesamowitym Beniaminkiem Motorem Lublin 0-1. Wolski strzela gola dla drużyny z Lublina. Górnik Łęczna, inna drużyna z okolicy Lublina, z Lubelskiego, wygrywa z Wisłą Płock 1-0, a Stal Rzeszów pokonała Chrobrego 2-1. Liderem Miedź przed GKS-em i Motorem. Teraz to wszystko. Kolejny sport po 9:00 i zapraszam serdecznie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, 8.01. W tym wydaniu wiadomości Roman Giertych. Na listach do parlamentu zatrzymano mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do wstrzymania ruchu pociągów w Podlaskiem, oraz amerykańska sekretarz handlu w Pekinie Jakub Duszak. Zapraszam.
Wiadomości wnet.
Wczoraj Kołodziejczak, dzisiaj Giertych, jutro pewnie Stonoga, mówił na temat umieszczenia na listach Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Romana Giertycha wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.
To pokazuje, jak architekt przemysłu pogardy Donald Tusk potrafi przekraczać kolejne czerwone linie, które zdawałyby się są nieprzekraczalne. No jak można zaprosić na listy Platformy Obywatelskiej człowieka, który ucieka przed prokuratorem? Znaczy, Platforma Obywatelska staje się pewnego rodzaju formacją, której jeżeli ma zarzuty prokuratorskie, to zgłoś się do Tuska, albo grożą ci zarzuty prokuratorskie, zgłoś się do Tuska, to na pewno wystawi się na listy wyborcze.
Mówił wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Start Romana Giertycha zapowiedział wczoraj na wiecu w Sopocie lider opozycji Donald Tusk.
Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński, wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu.
W Białymstoku zatrzymano mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do wstrzymania ruchu pociągów w Podlaskiem, podaje PAP, a potwierdza rzecznik podlaskiej policji podinspektor Tomasz Krupa. Sygnały Radio Stop mieli nadawać 24 i 29-latek. Młodszy pochodzi ze Skierniewic, starszy z Białegostoku. Policja zatrzymała ich wczoraj po godzinie 13 w stolicy Podlasia. Wczoraj w województwie podlaskim dwa razy doszło do wstrzymania ruchu pociągów po nielegalnym użyciu sygnału Radio Stop. W piątek wieczorem z powodu nadawania sygnału Radio Stop za pomocą radiotelefonu w województwie zachodniopomorskim doszło do opóźnienia blisko 20 pociągów, a przez dwie godziny całkowicie wstrzymano ruch towarowy. Z kolei w sobotę w pobliżu Gdyni około godziny 18 z tego samego powodu zatrzymano 3 pociągi osobowe, a około 19.40 pociąg towarowy jadący między Białogardem a Runowem Pomorskim. Sprawę nieuprawnionego użycia sygnałów na kolei zajmuje się m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ministerstwo Obrony Syrii oskarża Izrael o zbombardowanie lotniska w Aleppo. Do ataku doszło z nad Morza Śródziemnego z kierunku Lataki. Według źródeł wojskowych, na które powołuje się syryjska agencja Sana, zniszczony został pas startowy, co uniemożliwia pracę portu lotniczego. Izraelska armia odmówiła komentarza w tej sprawie. Ponad 50 żołnierzy rosyjskich wraz ze swoim dowódcą oddało się do niewoli siłom ukraińskim w okolicach wsi Robotyne w obwodzie zaporowskim na południu Ukrainy, poinformowała w niedzielę ukraińska agencja Unian. Agencja podała, powołując się na rosyjskie media, że rosyjscy okupanci uskarżali się na brak żywności i amunicji, po czym pobili swego dowódcę i wraz z nim poddali się siłom ukraińskim. Źródło w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdziło, że 52 żołnierzy wraz z dowódcą oddało się do niewoli. Tydzień temu doznaliśmy poważnych strat, dużo ludzi zginęło, jednocześnie przestali nam dowodzić żywność, szukaliśmy jej na własną rękę, ale często się zdarzało, że po prostu nie mieliśmy co jeść, powiedział jeden z Rosjan, cytowany przez Unian. Sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych Gina Raimondo spotkała się w Pekinie ze swoim chińskim odpowiednikiem. Jej wizyta potrwa do środy, ma dotyczyć stosunków handlowych między oboma krajami czy wyzwań stojących przed amerykańskim biznesem. W planach jest też podróż do Szanghaju. Wczoraj amerykańska sekretarz spotkała się z innymi politykami i dyplomatami. W mediach społecznościowych podkreślała, że czas w Chinach będzie intensywny i naznaczony spotkaniami m.in. z amerykańskim biznesem. To kolejny etap amerykańskich prób złagodzenia napięć handlowych z Pekinem. W ostatnich miesiącach w Chinach byli sekretarze skarbu oraz stanu USA. W tym roku spodziewane jest spotkanie prezydentów USA i Chin. Mówił o tym niedawno Joe Biden, który zapraszał Xi Jinpinga do San Francisco w listopadzie na szczyt współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku, w skład której wchodzą Chiny. Obaj przywódcy mogą się jeszcze spotkać w przyszłym tygodniu w New Delhi przy okazji szczytu G20.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie zmienne, z wyjątkiem Zamojszczyzny i Podkarpacia, w całym kraju przelotne, raczej słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni na południowym zachodzie i 19 nad morzem do 24 w centrum i 31 na południowym wschodzie.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja. Nasza w tym rola, żeby w środę o 18 nadawać audycję w obronie dobra i piękna. Nasza w tym rola we współpracy z SRKS i Futura Juventa. To była autopromocja.
Reklama.
Przyłącz się do Zielonej Rewolucji. Podcast Zielony Zwrot to twoja okazja, aby dowiedzieć się więcej o transformacji energetycznej. Od farm wiatrowych po projekty wodorowe. Zgłębiamy tajemnice przyszłości energetyki. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastowych. Z nami twój świat staje się bardziej zielony.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Radio Wnet.
A Państwo słuchają Radio Wnet, jest godzina 8.10, słyszymy się na falach FM, słyszymy się na www.wnet.fm i widzimy oraz słyszymy się na kanale YouTube Radia Wnet. Czas na gościa poranka.
Kto tam? Zapraszam na wywiad.
Wywiad. A naszym gościem Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego, liderka listy Konfederacji w okręgu konińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To już pewne czy niepewne? Jeszcze może panią skreślał po tej rozmowie.
Pewne. Jesteśmy gotowi. Będziemy się rejestrować w pierwszym możliwym terminie w okręgu 37, a taki pierwszy możliwy termin jest jutro, więc jutro już wszystko będzie oficjalnie.
Macie 5 tysięcy podpisów?
Mamy nawet 8 tysięcy podpisów.
Czyli lekka górka, trzeba uważać, bo PKW podobno bardzo skrupulatnie odrzuca podpisy, więc trzeba mieć odpowiedni zapas. Też pewnie nie będzie kłopotu dla Platformy, żeby się w okręgu konińskim zarejestrować. Tam liderem będzie Michał Kołodziejczak, a w Świętokrzyskim na ostatnim miejscu będzie Roman Giertych. Po Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Donald Tusk stara się wam zabrać wyborców.
Nie powiedziałabym, że tak jest do końca. Przede wszystkim liderem akurat Platformy Obywatelskiej w okręgu 37 w okręgu konińskim jest poseł Nowak, który stracił swoją pozycję na rzecz właśnie między innymi Michała Kołodziejczaka. Chyba tam nie są za bardzo zadowoleni z tego transferu lokalne
a
struktury.
To jeszcze wrócimy. A Roman Giertych, co to jest za ruch wczoraj? Donald Tusk ogłasza w Sopocie.
No Donald Tusk przyjął dość dziwną strategię, którą realizuje, czyli wciągania najbardziej różnych nazwisk na swoje listy, najbardziej kontrowersyjnych, rozpoznawalnych.
Roman Giertych jest kontrowersyjny?
Bo kontrowersyjny. Jest po prostu głośnym nazwiskiem. Tak jak Michał Kołodziejczak, tak jak inni zaproponowani kandydaci Platformy Obywatelskiej. No i jest to po prostu strategia, żeby jak najwięcej tego poparcia zebrać. Między innymi takim kierunkiem działania jest Michał Kołodziejczak.
Pani jest wiceprezesem Ruchu Narodowego. Roman Giertych odradzał Ruch Narodowy po PRL-u w Polsce. Nie ma
tak
pani
było.
Sentymentu?
Nie, nie mam.
Dlaczego?
Nie mam. No dlatego, że to jest osoba, która po prostu Ruch Narodowy i robią z małych liter pisany, czyli to szerokie środowisko po prostu zdradziła. Tak? I tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No a Donald Tusk...
Na listach Konfederacji by się nie zmieścił.
Nie, nie.
Dlaczego?
Nie, no nie ma takiej... No jest wiele osób, które na listach Konfederacji się po prostu nie zmieszczą, tak? I mamy swój program, realizujemy swój program, swoje założenia programowe i nie ma tutaj miejsca dla pewnych poglądów, dla pewnych osób. To jest bezdyskusyjne.
Roman Giertych wybrał Donalda Tuska. Dlaczego i co to oznacza dla kampanii wyborczej?
No ten Roman Giertych znalazł się na tej liście Świętokrzyskiej, o ile tak się w ogóle ostatecznie stanie, po to, żeby konkurować tam z Jarosławem Kaczyńskim. Zresztą to wybrzmiało bardzo jasno na tym wczorajszym Wiecu też Donalda Tuska w Sopocie.
Powiedział, że on to robi specjalnie dla Jarosława Kaczyńskiego, bo to nie on przecież wystawia, nie ma nic wspólnego, to wszystko wina Jarosława.
Tak, natomiast to, co chyba warto nadmienić tutaj też dla naszych słuchaczy, ja mam wrażenie i mam tutaj kontakt bardzo mocny z moimi wyborcami i sympatykami z okręgu 37, czyli okręgu, który nie jest związany z jakimś dużym ośrodkiem miejskim, tam jest po prostu 8 powiatów, miasta średniej wielkości, z dala położone od dużych miast i ten spór, które dzisiaj cały czas się toczy, ten duopol, który mamy w polityce między PiS-em a Platformą, między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim wspieranym przez Mateusza Morawieckiego, tym ludzie są po prostu zmęczeni. To znaczy my jesteśmy właściwie od 3-4 tygodni bombardowani tym, kto będzie kandydował z jakich list, dlaczego są takie przesunięcia. Pan Michał Kołodziejczak był w debacie...
A wyście szybko ogłosili, straciliście ten element smaku wyborczego, tak, tajemnicy.
Ale bo my chcemy, żeby ta kampania była skoncentrowana na programie, a nie na tym, kto gdzie będzie kandydował. Bo
Donald Tusk mówi, program jest nieważny, ważny, żeby wygrać z PiS-em.
Tak, bo oni mają taki program, tak, odsunąć PiS od władzy. Oni nie mają żadnego programu poza tym programem. Bo ja nie znam żadnego postulatu programowego, który został oficjalnie wpisany w jakiś program na te wybory. Oni ogłaszają różne założenia, natomiast...
Propozycje
program,
również na przykład.
Tak, propozycje tak, ale nie mają żadnego kompleksowego programu na te wybory, go nie prezentują. Zresztą pewnie ci kandydaci, którzy zostali zaproponowani, między innymi pan Michał Kołodziejczak, być może w części tego programu nawet by nie popierali.
A nie natomiast... jest tutaj jakaś logika, Michał Kołodziejczak, no bunt rolników, Roman Giertych, no kojarzony cały czas z Ruchem Narodowym i Donald Tusk powie do waszych wyborców. Chcecie odsunąć PiS od władzy, głosujcie na moich kandydatów, na pana Kołodziejczaka, na pana Giertycha, a nie na Konfederację, która albo nie odbierze PiS-owi władzy, albo będzie z PiS-em rządzić, albo w ogóle do Sejmu się nie dostanie.
do Sejmu Konfederacja się dostanie, z PiS-em nie będzie rządzić, a pan Kołodziejczak moim zdaniem nie przyciągnie jakiegoś dużego elektoratu wiejskiego, elektoratu rolników. Dlaczego? Dlatego, że Koalicja Obywatelska to jest partia, to jest środowisko, nie, to nie jest partia, to jest po prostu komitet, który, którego działanie jest wysoce antyrolnicze. To znaczy Platforma Obywatelska popiera wszystkie antyrolnicze projekty, które są proponowane. Popiera je na poziomie krajowym, popiera je na poziomie unijnym. Poparła piątkę Kaczyńskiego, piątkę przeciwko rolnikom, razem z PiS-em. Ręka w rękę głosowali za tym, żeby przyjąć tą ustawę, która likwidowała konkretne sektory polskiego rolnictwa.
Różnica w tym, że w PiS-ie była duża grupa rozłamowców, w Platformie jej nie było. W Platformie wszyscy byli za.
No ale panie redaktorze, założenie było za, tak? Założenie było za. Ja mam tutaj przed sobą między innymi głosowanie w sprawie zakazu chowu klatkowego w Unii Europejskiej. No jak głosowała Platforma Obywatelska? Jak głosował PiS? Tak samo, ręka w rękę za likwidacją chowu klatkowego w Unii Europejskiej. Wie pan, co to oznacza dla polskiej branży drobiarskiej, która przeprowadziła gigantyczne inwestycje w to, żeby te klatki były odpowiedniej wielkości? No przecież to jest likwidacja konkretnego sektora. Więc nie znajduję po prostu uzasadnienia, dlaczego elektorat wsi miałby zagłosować na Platformę Obywatelską z tego powodu, że tam jest tylko i wyłącznie Michał Kołodziejczak. Bo trzeba nadmienić, że Agrounia wstawia tylko i wyłącznie jednego kandydata, który ma szansę na to, żeby wziąć ten mandat. Tam on nie wprowadza żadnej reprezentacji, to znaczy, gdyby wprowadził 5 czy 10 posłów, no to jest zupełnie inna dyskusja. Dlatego, że no to jest jakieś narzędzie.
A
tak?
To jeszcze opiszmy, bo i pani prezes, i Michał Kołodziejczak, jesteście z tego regionu, pochodzicie z tego regionu.
Nie, pan Michał Kołodziejczak nie pochodzi z regionu Konińskiego, pochodzi z regionu Sieradzkiego, województwo łódzkie.
To już jest kawałek, ale ma jakieś tam związki, jest jakiś jakoś przyjmowany przez rolników, jak to wygląda?
Nic na ten temat nie wiem, to znaczy...
Pojawia się w regionie, czy nie?
Pojawił się raz na tej konferencji prasowej.
I tyle go widziano.
Tak, przynajmniej z tego, co ja wiem. Natomiast no raczej jest bardzo negatywnie przyjęta jego transfer do Koalicji Obywatelskiej. Bardzo negatywnie. To znaczy ja nie usłyszałam...
A Agrounia istnieje jeszcze, czy już nie?
Panie redaktorze, z tego co wiem, to jest partia polityczna. Wiem, że wielu działaczy się odwróciło. Wiem, że wielu rolników straciło zaufanie wcześniej już do Michała Kołodziejczaka, między innymi przez to, że właściwie co miesiąc on jest współpracował z innymi politykami. Jeszcze kilka tygodni temu to było Porozumienie, potem była Samoobrona, a dwa dni później się okazało, że to jest Koalicja Obywatelska. No, a jeszcze jak się cofniemy wstecz o kilka lat, to się okaże, że był i PiS, i Partia Prawda, i Partia Zgoda.
Była też współpraca z panem Bąkiewiczem, tak. I z jego odłamem Ruchu Narodowego z małej litery pisanego.
Tak.
Więc był w wielu miejscach.
Był w wielu miejscach i sądzę też, że wielu jego współpracowników, między innymi z tego powodu, już wcześniej straciło to zaufanie. Natomiast przejście na taką stronę, no to jest właściwie niezrozumiałe. No zresztą to wszyscy widzieliśmy w mediach społecznościowych, tak, palenie koszulek, Agrounii i tak dalej. Te wszystkie negatywne komentarze ze strony rolników, które się pojawiły, no to jest po prostu, to widać, tak?
Że tam nie będzie takiej energii, a wy przyjmiecie tych działaczy Agrounii? Jest dla nich oferta z waszej strony,
czy nie? Oczywiście, że zawsze jest z naszej strony oferta. My konsekwentnie...
Ale jako do grupy, czy jako do konkretnych osób?
Do grupy, jako całości, tak? To znaczy, tylko ja się obawiam jednego, to znaczy ci ludzie, którzy zaangażowali swoje siły i czas w to, żeby... Bo to trzeba też oddać, to znaczy pan Michał Kołodziejczak nagłaśniał wiele patologii, które były obecne, między innymi w znakowaniu żywności, pomagał wielu osobom, między innymi właśnie w takich lokalnych sprawach, zamykanie szkół i tak dalej, które są bardzo istotne dla takich lokalnych społeczności i to robił. Natomiast ja się obawiam, że ci ludzie, którzy zaufali jakiemuś liderowi i dzisiaj są tak zdradzeni, po prostu nie chcą się już po raz kolejny angażować. I to zniechęcenie, bo wie pan, no ktoś się angażuje, jeździ na te protesty. Przecież my razem z Michałem Kołodziejczakiem protestowaliśmy tutaj w 2020 roku przeciwko piątce Kaczyńskiego.
No właśnie, dlaczego Sławomir Mentzen nie jest dla nich takim bożyszczem politycznym? Dlaczego nie może zastąpić pana Kołodziejczaka?
Znaczy, to nie jest to, nie o to chodzi, że my mamy zastąpić. To znaczy, moim zdaniem, ci ludzie są już tak zniechęceni, że oni sami po prostu nie chcą po raz kolejny angażować się w coś, gdzie być może, nie chcę mówić, że po prostu może się okazać, że są tak już rozczarowani, że już po prostu nie mają na to siły. To znaczy, dzisiaj rolnictwo jest na dużym zakręcie i nie ma takiego, ci ludzie nie mają przewidywalności, nie mają stabilności. Ja byłam półtora tygodnia temu na spotkaniu z rolnikami pod Łowiczem, w okolicach Łowicza. Ci ludzie są już tak zniechęceni do pracy, to znaczy do prowadzenia gospodarstw rolnych. Nie mają już sił na to, żeby cały czas walczyć z przepisami, z nową biurokracją. Teraz mamy przecież nowy nową wspólną politykę rolną, opartą między innymi na realizacji polityki klimatycznej, Europejskiego Zielonego Ładu, pakietu Fit for 55, różnych obowiązków, które są nakładane na rolników. Po prostu oni są już zmęczeni i niestety, ale wielu rezygnuje z prowadzenia gospodarstw rolnych, przebranżawia się, w ogóle wychodzi z działalności rolniczej.
A z drugiej strony wydaje się, że PiS-owi udało się pożar ugasić i nie ma masowych protestów rolników.
No to zobaczymy. Moim zdaniem to jest cisza przed burzą. To
znaczy, żniwa za nami, wpływ zboża ukraińskiego chyba nie jest tak widoczny, jak był parę miesięcy temu.
To znaczy, panie redaktorze, my dopiero wpływ ukraińskiego zboża to możemy zobaczyć po żniwach i możemy zobaczyć po 15 września, co się w ogóle wydarzy. Otwarcie granicy po 15 września to byłaby katastrofa dla polskiego rolnictwa. Dla polskiego rolnictwa katastrofą już teraz jest to, że ten zakaz importu dotyczy tylko czterech towarów, a nie dotyczy innych artykułów rolno-spożywczych, które również masowo wpływają na polski rynek. Mieliśmy niedawno protesty plantatorów malin. No panie redaktorze, ile tysięcy ton malin wjechało z Ukrainy?
Tego pewnie
40
nie wiemy.
Tysięcy ton. A jaka jest krajowa produkcja?
Tego też nie
około
wiem.
70 tysięcy ton. Co to oznacza? To oznacza, że polskie mrożnie wypełnione są ukraińską maliną. Po prostu.
Ale też oznacza, że się patrzy na dane, Polska eksportuje też dużo żywności na Ukrainę, więc może bilans handlowy nie jest taki najgorszy.
Nie. Bilans handlowy w żywności się w ogóle nie spina w żaden sposób. To znaczy my zdecydowanie więcej importujemy, bo to jest nie tylko malina, to jest spirytus, to jest mięso drobiowe, to są jaja, to są zboża. To jest katalog towarów, które dzisiaj doprowadzają do likwidacji konkretnych gospodarstw rolnych, bo dzisiaj ci plantatorzy malin, to oni nie wiedzą, czy oni w przyszłym sezonie w ogóle mają zaczynać zbiory, czy w ogóle mają się tym zajmować. I może się okazać, że przez taką sytuację tego niekontrolowanego importu, tej nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskiej, my za chwilę doprowadzimy do likwidacji bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Po prostu. Co więcej, polityka Unii Europejskiej, którą realizuje, ona nie prowadzi do tego, żeby zwiększać produkcję żywności w Unii Europejskiej w Polsce, tylko produkować mniej. I to, co robi i ta strategia Unii Europejskiej, która została przyjęta, no to jest między innymi podpisywanie kolejnych umów o wolnym handlu z państwami Mercosur, gdzie no właściwie nie ma co do tego wątpliwości, że to jest układ, że my będziemy importować od nich żywność, a państwa takie jak Niemcy i Francja po prostu będą wysyłać tam swoje samochody, elektronikę i sprzęty, w których są po prostu liderami produkcji.
Umowa Mercosur, nie wiem, czy będzie wchodzić w życie, bo jest sprzeciw.
Ma zostać sfinalizowana do końca roku i to jest oficjalne zapewnienie pani von der Leyen, która dwa miesiące temu była w Brazylii.
No i to jest kwestia taka, że tego typu umowy realizuje Komisja, a nie Rada Europejska.
Tak, wspólna polityka handlowa.
No więc właśnie, więc jaki głos ma Warszawa i co to świadczy o naszym stosunku do Unii Europejskiej, naszych możliwościach w Unii Europejskiej?
No przede wszystkim...
I do pytania, czy być, czy nie być w Unii Europejskiej, pani prezes?
Przede wszystkim artykułować swoje własne stanowisko na poziomie Unii Europejskiej, bo ja nie rozumiem polskiego rządu, który... Chociażby w tym roku, kiedy było po raz kolejny głosowane rozporządzenie liberalizujące handel między Unią Europejską a Ukrainą na kolejny rok, czyli do początku czerwca 2024 roku, proszę sobie wyobrazić, że polski rząd zagłosował za tym rozporządzeniem. Polska reprezentacja nie była przeciwko. Więc jak inne państwa członkowskie mają nas rozumieć, że my jesteśmy przeciwnikami importu z Ukrainy artykułów rolno-spożywczych, kiedy głosujemy wprost odwrotnie na poziomie COREPER, na poziomie Rady Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Europosłowie PiS-u poparli to rozporządzenie. Co więcej, między innymi europoseł Jaki powiedział, że się pomylił w tym głosowaniu, no ale z drugiej strony wyszli inni posłowie, europosłowie partii PiS i powiedzieli, że nie pomylili się, tak mieli głosować. Więc panie redaktorze, przede wszystkim trzeba umieć sprzedawać swoją narrację na poziomie Unii Europejskiej i szukać tego poparcia wśród innych państw członkowskich. Ja nadmienię, że pan Solski, minister rolnictwa Ukrainy, to moim zdaniem to on już mieszka w Brukseli. Moim zdaniem to on już mieszka w Brukseli i on tam cały czas lobbuje na rzecz ukraińskich interesów, międzynarodowych koncernów, które mają interes w tym nie tylko nie prowadzić tranzyt przez Unię Europejską, ale eksportować do państw Unii Europejskiej, znaleźć intratny rynek, pewny, bezpieczny, stabilny. I my dzisiaj, jako Unia Europejska, jako rząd polski, rząd PiS-u, stworzyliśmy takie warunki.
Rząd PiS-u to rząd polski. No warunki są takie, że Francja, Niemcy chcą tego importu, a my nie chcemy.
Tak, dokładnie tak jest.
I tak to wygląda, więc to akurat nie wiem. Dobrze, zmieńmy temat. Anna Bryłka, Konfederacja, naszym gościem. Jakaś miara prywatyzacji jest potrzebna? To znaczy? Zdanie, z którym pani się zgadza, czy nie zgadza?
To znaczy, to trzeba uszczegółowić.
No ale czy jakaś miara prywatyzacji jest potrzebna? No na przykład hotele, czy państwo powinno mieć, trzeba byłoby sprywatyzować?
Nie sądzę, czy państwo nie musi administrować hotelem.
Ma spółkę hotelową, to oczywiście słowa Janusza Lewandowskiego o prywatyzacji. Z tego typu poglądami pani poseł, pani prezes się zgadza, czy nie zgadza?
Państwo nie musi prywatyzować hoteli. Ja nie wiem, co tam poseł, europoseł, tak? Lewandowski miał na myśli. To musiałabym zobaczyć jakaś cały szerszy kontekst wypowiedzi.
Miara prywatyzacji jest potrzebna. No takie kierunkowe zdanie.
Nie.
Nie jest potrzebna?
No,
jedno nie. Z pytań referendalnych, prawda?
Nie, pytanie referendalne PiS-u brzmi inaczej, tak?
O wyprzedaż majątku narodowego i tak. O przejmowanie Tena. To jest jakaś skala prywatyzacji, no, ale jest ta dyskusja, co powinno mieć państwo, czego państwo mieć nie powinno. Sławomir Mentzen powiedział, że na lasach się nie zna, ale jego zdaniem lasy powinny być prywatne.
Nie ma nic takiego w programie o prywatyzacji lasów, także
ale
tutaj nasze stanowisko jest jasne. Nie. No, Konfederacja nie postuluje prywatyzacji lasów. Takie jest stanowisko.
Ten postuluje i co
Nie postuluje.
Powiedział, że powinny być prywatne.
Tak, a potem nadmienił, że nie zgadza się z tym, żeby przejmowały to zagraniczne spółki publiczne.
No to pytanie, kto miałby te lasy kupować, tak? To będzie Kulczyk. To też dla mnie to żadna różnica. Jak mi zamkną lasy, czy to będzie Kulczyk, czy to będzie Soros, to
Konfederacja nie postuluje prywatyzacji lasu. Nie ma tego w naszym programie i nie będziemy takiego programu realizować.
A prywatyzacja w ogóle?
No to zależy, tak? To zależy. Zresztą nasze stanowisko w Konfederacji jest jasne, to znaczy strategiczne elementy państwa powinny być publiczne, a te, z którymi po prostu podmioty prywatne poradzą sobie lepiej, powinny być w rękach prywatnych.
Orlen powinien mieć stację benzynową, czy nie?
Przede wszystkim Orlen powinien zajmować się dystrybucją paliw i to powinno być jego głównym zadaniem, importem, dywersyfikacją dostaw do Polski paliw.
A na tym da się zarobić?
No to zależy.
Bo jak
zależy
się patrzy na te duże globalne spółki, to każda ma swoją sieć stacji. Czy Shell, czy BP.
Tak, tylko że Orlen już rozszerzył swój zakres tak daleko, aż niepotrzebnie. Tak? No nie musi mieć sieci wydawnictw, prasy i tak dalej. To nie jest potrzebne. Tak?
A stacje benzynowe może mieć, czy nie może?
Panie redaktorze, to zależy. Główne
znowu
zadanie...
Znowu Sławomir Mentzen, który powiedział, że niepotrzebnie Orlen zajmuje się sprzedażą parówek. Nie wiem, czy można mieć dochodową stację, gdzie nie ma parówek. Zastanawiam się, jaka jest wasz stosunek do Orlenu i do narodowych czempionów.
No tak, tylko czy pytanie, czy strategicznym elementem państwa jest sprzedaż parówek na Orlenie? No moim zdaniem nie.
To pytanie, czy Orlen, który jest spółką akcyjną, byłby dochodowy, gdyby nie miał sieci stacji, gdyby nie miał sieci detalicznej.
Tak, ale
bo
to znaczy...
Bo na tym się zarabia i to całkiem nieźle.
Oczywiście, że się zarabia, natomiast...
To lepiej, żeby zarabiał Shell, BP albo ktoś inny?
Oczywiście, że nie. No to znaczy naturalnym jest,
no,
że...
No w czym kłopot?
Nie, panie redaktorze. Przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy nie rozdrobnili tego, czym powinien zajmować się Orlen, czyli importem, dystrybucją paliw, sprzedażą paliw, być może również na stacjach, natomiast to, na czym powinniśmy się skoncentrować, to, żeby te bezpieczne dostawy były zapewnione do Polski. To, z czym my się zmierzyliśmy na początku wojny, gdzie okazało się, że duża część importu ropy pochodzi z Rosji i że nie jesteśmy w stanie tak szybko zdywersyfikować naszych dostaw.
No ale się udało. Wspomniany
oczywiście, że się
Michał
udało.
Kołodziejczak 25 lutego roku ubiegłego biegał po stacjach i opowiadał, że będzie benzyna za 15 zł. Nic się nie stało.
Tak, no ale wie pan, panie redaktorze, my nie mieliśmy wtedy pewności, jak to wszystko się ułoży, tak? To znaczy początek wojny, zresztą to jest tak nieprzewidywalny okres. Ja pamiętam chociażby z sektora rolnego. Przecież ceny pszenicy wtedy tu wystrzeliły na początku wojny, tak?
A dziwi się pani?
Tak. No nie dziwię się, tak? No to jest niestabilność rynku i to znaczy nikt nie jest w stanie przewidzieć na początku wojny przez pierwsze kilka tygodni, co się tak naprawdę wydarzy na rynku surowcowym i czy to będzie dotyczyło ropy, czy artykułów żywnościowych.
Że Orlen w nieco ponad rok potrafił całkowicie wyjść z ropy rosyjskiej. Czyli sukces, czy nie sukces?
Tak, tylko my cały czas powtarzamy dywersyfikacja dostaw. To znaczy nigdy nie możemy opierać się na jednym dostawcy. I powinno być tych dostawców wielu, z różnych kierunków, nie z jednego kierunku. To znaczy my dzisiaj mamy sprofilowany nasz import na Arabię Saudyjską. Powinien być on jak najbardziej zdywersyfikowany, żeby nigdy taka sytuacja nie powtórzyła się. Bo widzimy, że łańcuchy dostaw mogą być przerywane na różnych etapach. I to nie jest tak, że nic się nie może w tej materii wydarzyć.
Daniel Obajtek źle prowadzi Orlen? Jest złym menadżerem czy dobrym?
No ja bym chciała, żeby przede wszystkim NIK miał szansę skontrolować, jak wygląda wewnętrzne działanie Orlenu. Ja nie mam na ten temat po prostu na dzień dzisiejszy wiedzy.
No ale jednak Orlen, jeśli wypowiadacie, to da się ocenić politykę Orlenu czy nie da się?
Przede wszystkim chcemy, żeby Orlen został skontrolowany przez NIK.
I to jest jedyny postulat.
To jest podstawowy postulat, żeby móc oceniać realnie, jak wygląda funkcjonowanie Orlenu, jego finanse, realizacja jego polityki, założeń.
Z drugiej strony to jest spółka akcyjna, publikuje wszystkie te dane, które inne spółki akcyjne publikują.
Ale ma bardzo duży, ale duży udział ma Skarb Państwa.
Oczywiście, 50%, ale do wyrażenia sobie opinii, jak sobie działa Orlen, to, no to tak samo jakby pani chciała, że nie zainwestuje pani w żadną spółkę akcyjną, bo nie ma tam raportu NIK-owskiego. A jakoś traderzy sobie radzą bez raportów NIK-owskich, inwestując na polskiej, zachodniej.
Ale ta wiedza, ta przejrzystość funkcjonowania Orlenu i ta kontrol NIK jest potrzebna przede wszystkim opinii publicznej, bo jeśli właścicielem jest Skarb Państwa, to my wszyscy jako państwo, jako obywatele, jako społeczeństwo do tego biznesu się dokładamy, partycypujemy w tym biznesie i mamy prawo wiedzieć, jak on funkcjonuje. Według mojej wiedzy nie ma tam transparentności, nie ma przejrzystości. My byśmy chcieli po prostu to poznać i wiemy o tym, że NIK taką kontrolę chciałby przeprowadzić, ale nie może przeprowadzić i to już od wielu miesięcy. Takie kontrole we wcześniejszych latach były przeprowadzone i tutaj pan redaktor musi mi przyznać rację.
To ja mam tylko jedną, muszę wyjaśnić, dlaczego ten Orlen tak mi wszedł na myśl, bo patrzę na wszystkie partie opozycyjne od lewa do prawa i wy wszyscy macie z tym Orlenem jakiś kłopot. Myślę, dlaczego właściwie?
No nie wiem, jakie inne partie mają kłopot, tak? Natomiast my chcielibyśmy...
Platforma mówi, trzeba go rozbić. Lewica mówi, też trzeba go rozbić. Wszyscy mówią o tym Orlenie jako o największym złu, które trafiło się w polskiej polityce i gospodarce.
Nie,
dlaczego?
Nie, Konfederacja akurat nie używa takiego sformułowania. My po prostu chcemy wiedzieć, co tak naprawdę tam się dzieje. I to jest jedyny nasz postulat, który chcemy, żeby został zrealizowany. My nie mamy pewności, jak wyglądają ostatecznie finanse tejże spółki. I tyle.
A jednocześnie ten Orlen, zwłaszcza Sobomira Mencena, jakoś bardzo uwiera, że to te parówki się na stacji sprzedają, a że w ogóle, że Orlen ma stacje benzynowe, powinien ich nie mieć i żeby te stacje miał Shell albo BP, albo ktoś inny wielki koncern, który ma i wydobycie, i przetwórstwo, i detal, bo wtedy jak ma się to wszystko w jednym ręku, to się najlepiej zarabia. Spółka akcyjna ma przecież w koniec końców co robić? Przynosić dochody,
Ale czy Orlen musi wykupywać całą lokalną prasę? Powinno być zadaniem spółki, która przede wszystkim z założenia zajmuje się tylko i wyłącznie dystrybucją paliw?
Pytanie, czy lepiej, te gazety były w rękach niemieckich?
No a może koncern powinny być po prostu w rękach prywatnych, niezależnych, tak?
No, może czy jest muszą... taki kapitał w Polsce, chciałbym go zobaczyć, ale były niemieckie, są Orlenu i pytanie dla Konfederacji, kiedy było lepiej? Czy kiedy był tam kapitał niemiecko-szwajcarski, czy kiedy jest kapitał polski?
Oczywiście, że my zawsze dla nas lepszą sytuacją jest, kiedy wszystko znajduje się w rękach kapitału polskiego, nie obcego. Natomiast, no, panie redaktorze, nie sprowadzajmy po prostu tej dyskusji do absurdu, tak?
Taka jest rzeczywistość. No, był niemiecki, jest Orlenu. Można mieć wątpliwości, ale chyba lepiej jest, kiedy jest w rękach polskich niż zagranicznych nasza prasa. Nasze publikatory, media i radiostacje.
No tak, ale czy to musi być spółka Orlen?
Nie wiem, czy
musi. Moim zdaniem nie musi to być spółka Orlen.
Nikt inny się nie stawił.
Panie redaktorze, niech spółka Orlen koncentruje się na tym, jakie ma zadanie do zrealizowania, tak?
Ja bym kupił, tylko nie mam tyle pieniędzy.
Panie redaktorze,
Panie redaktorze,
to, co zrobił Orlen na przełomie tego roku, to znaczy, pan pamięta ceny hurtowe, jak zostały o złotówkę zmienione? Pamięta pan?
Doskonale pamiętam.
Tak, więc pod koniec roku paliwo, bo oczywiście przypomnę naszym widzom, po prostu wracał 23% VAT od 1 stycznia, więc trzeba było gdzieś te pieniądze przesunąć w cenie paliwa tak, żeby nasi konsumenci nie odczuli tego wzrostu. Więc paliwo pod koniec 2022 roku mogło być nawet o złotówkę tańsze. To nie jest oszustwo?
Tak się...
To nie jest oszustwo?
A z drugiej strony Polacy na Orlenie masowo tankują. Gdyby było tam tak bardzo drożej, to jeździliby na Shell, na BP.
Panie redaktorze, co mają
stacje
powiedzieć polscy rolnicy, którzy obsiewali zboże obsiewali pola zeszłego roku jesienią i mogli za to paliwo zapłacić o złotówkę taniej?
No, panie redaktorze, to w ogóle mają inne ceny paliwa, nieporównywalne z tym, co jest na stacjach.
Ale jakie mają wzrosty kosztów, tak? Ale to wszystkich dotyczy, tak? Branży transportowej. Wszyscy mogliśmy zapłacić dużo taniej za to paliwo.
pytanie.
I to jest publiczna spółka, która powinna realizować interes narodowy.
A z drugiej
I to jest realizacja interesu narodowego?
Ale
o złotówkę droższe paliwo?
No ale wtedy wszyscy jechaliby na inne stacje, a jakoś na innych stacjach nie było o złotówkę
no nie,
taniej.
No nie, panie Red, ale można było zatrzymać cały czas dalej obniżoną stawkę VAT-u. Rząd nie chciał tego zrobić i nie zrobił tego od początku roku.
Bo z drugiej strony trzeba mieć pieniądze w budżecie, to jest
tak,
zupełnie inna...
Tak, na konkretne, normalne, no, kolejne programy, na których po prostu polskiego budżetu nie stać. Taka jest prawda.
Na 500 taka plus nas stać, czy nie stać?
Na dzień dzisiejszy stać, ale na 800 plus już nas nie stać.
Nie stać nas, a na emeryturę 14, 13 nas stać, czy nie stać?
Przede wszystkim powinniśmy emerytury zacząć od waloryzacji, podnoszenie emerytur powinniśmy rozpocząć od waloryzacji, a nie od kupowania wyborców, bo tak to dzisiaj wygląda.
To już na koniec wróćmy do Kołodziejczaka, wróćmy do Koalicji Obywatelskiej. Jak to się skończy dla samej największej partii opozycyjnej? Było, nie było w sondażach ciągle?
Ja nie wiem, czy akurat Michał Kołodziejczak cokolwiek zmieni dla Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach. Dla Tuska to oczywiście jest pewnie dobre zagranie, dobra taktyka. Dla samej Agrouni, dla pana Michała Kołodziejczaka, no to po prostu jest wybór, który zostanie pewnie tym posłem, tak najpewniej tak to się wydarzy. Nie wiem, czy wejdzie do klubu Koalicji Obywatelskiej. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby głosował tak samo jak Zieloni. Nie sądzę, żeby przekonał Zielonych do tego, żeby głosowali tak jak chce Michał Kołodziejczak i tak jak oczekiwaliby tego rolnicy. Więc dla niego to jest po prostu, moim zdaniem, koniec kariery politycznej.
Anna Bryłka, wiceprezes Ruchu Narodowego Listy Konfederacji w okręgu 37 w Koninie, dobrze pamiętam.
Tak jest.
To trzeba się nauczyć 41 okręgów. 41 będą wybory, w 41 będą przyznawane mandaty wyborcze. Będzie ciekawie. Pani prezes, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A teraz zmienimy temat. Będzie o polityce zagranicznej. Jest godzina 8:36. To my bez piosenki od razu przechodzimy dalej w naszych łączach. Andrzej Talaga, dziennikarz, korespondent wojenny. Teraz Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I sytuacja na Ukrainie. Jak właściwie w tej chwili wyglądają szanse i sytuacje Kijowa na korzystny rozejm czy pokój w wojnie z Rosją?
No to bardzo trudne pytanie, ponieważ na razie żadna ze stron nie chce ani rozejmu, ani pokoju, więc trudno wyrokować, jak te szanse wyglądają, ponieważ nikt z taką inicjatywą nie występuje. Na początku wojny rzeczywiście były próby rozmów pokojowych, czy rozejmowych, może raczej włącznie z Krymem. Ukraina była gotowa jakby zrzec się suwerenności nad Krymem przez 99 lat do ostatecznego rozstrzygnięcia, ale zostały zatrzymane, storpedowane przez Rosję. Od tego czasu takich rozmów po prostu nie ma, więc wydaje się, że z punktu widzenia Ukrainy no, taki był zamysł, takim atutem wielkim w potencjalnych rozmowach byłyby sukcesy militarne, czyli przebicie się do Morza Azowskiego. Jak na razie bardzo daleko do tego, coraz bliżej zimy. Jeżeli nie nastąpi taki przełom na froncie, wyraźny przełom, nie zajęcie jednej czy dwóch miejscowości, ale wyraźny przełom, tak jak mieliśmy miejsce na Charkowszczyźnie na przykład albo na Chersońszczyźnie, no to takiego argumentu silnego Ukraina w ręku nie będzie miała. Tymczasem Rosja, jak się wydaje, nie jest zainteresowana zawieszeniem tej wojny, na przykład poprzez podpisanie jakiegoś rozejmu i będzie ją kontynuowała, więc nie widać perspektywy w najbliższych miesiącach na rozmowy.
Pytanie, na ile Ukraina ma czas, żeby trwać, żeby tą wojnę prowadzić?
No nie ma czasu już od dawna, dlatego że Ukraina jest krajem zrujnowanym. Jak czytamy analizy sytuacji ekonomicznej Ukrainy czy demograficznej, to jest to kraj, który ponosi już ciężkie straty. Choćby jeśli chodzi o produkcję przemysłową, 40 firm odnotowuje znaczący spadek produkcji. Jakieś 50%, 40-50% infrastruktury energetycznej jest uszkodzone lub zniszczone wręcz. Owszem, cały czas te potrzeby były zaspokojone ludności poprzedniej zimy i pewnie tej zimy będzie tak samo w zakresie ogrzewania chociażby, czy dostaw wody, do której też energia elektryczna jest potrzebna, ale dlatego tak się dzieje, że zapotrzebowanie przemysłu radykalnie spadło. Jeśli chodzi o budżet samego państwa ukraińskiego, to coś takiego już nie istnieje. De facto jest to kroplówka państw zachodnich, która utrzymuje w ogóle na przykład zawody sektora publicznego. Pensje w ogóle są wypłacane dzięki tej kroplówce zachodniej. I Ukraina w zakresie właśnie pieniędzy budżetowych, pieniędzy na podtrzymanie newralgicznych gałęzi gospodarki, pieniędzy na siły zbrojne jest już całkowicie uzależnione od pomocy zachodniej, więc jakiekolwiek tąpnięcie w tej pomocy no, może doprowadzić do bankructwa tego państwa.
Bankructwa państwa i końca wojny. Na ile jest tak, że w tej chwili sytuacja i dyplomatyczna, i wojskowa Ukrainy jest, no, staje się w jakimś względzie niestabilna? Na ile jest tak, że możemy się spodziewać no, z punktu widzenia Warszawy niedobrych wydarzeń na Ukrainie?
Znaczy ona jest niestabilna cały czas, ta sytuacja, natomiast też można sobie wyobrazić stabilizację wojenną, czyli wojna trwa ciągle przez wiele, wiele lat o mniejszej intensywności, ponieważ teraz jest ta wojna o dość dużej intensywności i trwa sobie przyszłość nieokreśloną bliżej. Bywały takie miejsca na świecie, gdzie takie zdarzenia miały miejsce. Ciekawym dosyć rozwiązaniem jest Korea, gdzie de facto jest stan wojny, faktycznie stan rozejmu i rozdzielenie obu sił bez tarć zbrojnych. Zobaczymy. Ukraina jest rzeczywiście na progu wytrzymałości dużo bardziej niż Rosja. Rosja odporniejsza wydaje się na wojnę niż Ukraina i martwić powinna z punktu widzenia władz ukraińskich właśnie ta zależność od Zachodu, ponieważ jakiekolwiek wybory, które zmieniają optykę, zmęczenie społeczeństw zachodnich, brak wreszcie rezerw w sensie sprzętu wojskowego, które mogłyby przekazane być Ukrainie, no może spowodować, że pozycja ukraińska radykalnie osłabnie i to Rosjanie dokonają takiego przełomu, a nie Ukraina. Trzeba zwrócić uwagę, że cele wojny się radykalnie zmieniły, jeśli chodzi o Rosję. Pierwotnie był to podbój całej Ukrainy, a przynajmniej podporządkowanie jej sobie przez zajęcie newralgicznych miast, miejsc, obiektów, obsadzenie pewnie jakiegoś reżimu prorosyjskiego w Kijowie, pewnie obecność sił okupacyjnych przez jakiś czas i de facto włączenie Ukrainy do strefy rosyjskiej. To się nie udało i teraz celem Rosji jest utrzymanie status quo, czyli tego, co Rosja zdobyła. Te ziemie zostały włączone z punktu widzenia prawa rosyjskiego do Federacji Rosyjskiej. To jest akcja obronna, już nie agresywna, nie atak na inne państwo, znów w optyce rosyjskiej. Więc jeżeli oni to utrzymają, mogą przedstawić to jako sukces. Natomiast pozycja Ukrainy jest radykalnie inna. Oni muszą odbić te terytoria. Tak samo przecież prezydent Ukrainy naobiecywał, można powiedzieć nieco kolokwialnie, donatorom zachodnim szybki sukces na południu, czyli szybkie wyparcie Rosjan z terytoriów okupowanych. Dzięki temu między innymi pozyskiwał sprzęt wojskowy. No te obietnice nie zostały dotrzymane i pewnie nie zostaną dotrzymane do końca roku. A to może mieć wpływ na gotowość społeczeństw zachodnich do ponoszenia dalszych ciężarów, jeśli chodzi o dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Więc ten sukces ukraiński jest pilnie potrzebny do końca roku. Na razie, aczkolwiek są pewne postępy na froncie południowym, tego sukcesu nie widać. Bardzo długo nie było nawet przebicia się czy dojścia sił ukraińskich do pierwszej linii obrony. Słyszymy, że doszło do takiego przebicia się przez pierwszą linię obrony obecnie. Natomiast jest jeszcze druga i trzecia linia obrony, więc dojście do Morza Azowskiego zajmie trochę czasu, o ile w ogóle jest możliwe. I wyglądać zaczyna na to, że nie stanie się to przed zimą. Zima będzie już typową wojną pozycyjną w brudzie, w błocie, w zimnie. Bardzo taka brzydka wojna, źle wyglądająca na ekranach telewizorów. A czy wiosną Ukraina jeszcze będzie zdolna do prowadzenia działań ofensywnych? Zobaczymy, chociaż też staje się to wątpliwe.
A właśnie, co wiemy o sytuacji politycznej także na Ukrainie? Takie pytania, które rzadko sobie w Polsce zadajemy. Kto właściwie w tej chwili rządzi w Kijowie?
No właśnie, bo widzimy na ekranie telewizorów prezydenta, który zachował się zresztą wspaniale w pierwszym okresie wojny, ale z drugiej strony jest to kraj prowadzący wojnę. I w kraju prowadzącym wojnę rządzi wojsko. Obecnie takim najbardziej zaufanym partnerem państw zachodnich, szczególnie Stanów Zjednoczonych, jest szef sztabu, czyli generał Załużny, a nie prezydent. Także armia wydaje się instytucją najmniej skorumpowaną i najbardziej decyzyjną, pomimo tych wszystkich afer z komendami uzupełnień. Ale to jest zaplecze. Sama armia jest jeszcze w miarę sprawna i armia, tylko armia, gwarantuje kontrolę nad takimi prywatnymi lub półprywatnymi formacjami wojskowymi, bo są one nie tylko w Rosji, ale także na Ukrainie i nikt inny. W związku z tym, jeśli pytanie brzmi, kto rządzi na Ukrainie, odpowiedź na dziś brzmi siły zbrojne, armia, sztab generalny. Na pewno nie rząd i nie politycy. Oni pełnią funkcje pomocnicze. I pytanie teraz pozostaje, co się stanie na Ukrainie po tym punkcie X, punkcie zero, czyli zawarciu rozejmu, zawieszeniu działań zbrojnych, podpisaniu pokoju, to wątpliwe, ale powiedzmy, weźmy też pod uwagę taki wariant, czy nastąpi zbudowanie rządów demokratycznych, rządów prawa w gospodarce wolnorynkowej, czy nastąpi utrwalenie rządów wojskowych, czy nastąpi, chociaż pod przykrywką oczywiście rządów cywilnych, to nie będzie hunty takie jak była w Chile czy w Argentynie, to oczywiste, czy też powrót rządów oligarchicznych, bo przed wojną tak naprawdę mieliśmy rządy oligarchii na Ukrainie, mówię o rządach de facto, nie de jure, czyli nie to co widać, a to co się dzieje naprawdę. I z każdym tych wariantów, czyli rządów wojska, rządów oligarchii, no taka skłonność Zachodu do pompowania pieniędzy na odbudowę Ukrainy będzie znacznie mniejsza niż w wypadku pierwszym, czyli budowy takiego państwa rzeczywiście wolnego, demokratycznego. Ta budowa będzie bardzo trudna, bo takie mechanizmy podwójnej władzy, władzy skrytej, władzy opartej na korupcji, no są tak silne, że trudno je będzie przełamać i potrzebne byłoby coś w rodzaju takiej, to jest mocne słowo, wiem, ale używam go jako metafory wyłącznie, takiej prawno-administracyjnej okupacji zachodniej, która by narzuciła Ukrainie rozwiązania akceptowalne dla świata cywilizowanego, jeśli chodzi zarówno o system polityczny, system prawny, jak i gospodarkę.
A na ile jest tak, że wojna, się patrzy historycznie, często powoduje, że pewne procesy demokratyczne, różnie rozumiane w różnych etapach dziejów ludzkości, no ale przybierają na sile, że po wojnie szerzej rozumiany lud zyskuje większe władztwo. Takiego procesu nie będzie na Ukrainie, kiedy tych mężczyzn będzie się rzeczy mniej, duża emigracja, wyższa rola pracownika, zniszczona infrastruktura, co być może osłabia oligarchię, nie ma szansy na demokratyzację w wyniku wojny na Ukrainie.
W wyniku wojny to nie. Wojna to jest bardzo brzydkie zajęcie i bardzo rzadko z wojny wyłaniają się pozytywy, jeśli chodzi o życie polityczno-społeczne. Wierzę bardziej w nacisk instytucji międzynarodowych i państw zachodnich, że nie dostaniecie pieniędzy, jeżeli nie zrobicie tego i owego. Ten nacisk miał już miejsce skuteczne, na przykład powołanie Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego było efektem nacisku Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który uzależnił po prostu pomoc finansową dla Ukrainy od powołania tej instytucji, więc tak to widzę. Takim właściwie modelem jest Polska. Polska też by się nie reformowała sama z siebie, bo bardzo trudno szło to na przykład Słowacji, czy taki półdyktatorski rząd Mociara nawet został powołany w latach 90. I tylko nacisk ciągłej instytucji, przede wszystkim Unii Europejskiej, no wtedy jeszcze wspólnot europejskich, powodował, że my z własnej woli jakby ten nacisk przyjmowaliśmy za dobrą monetę i realizowaliśmy zalecenia tych instytucji. I w efekcie mamy się dobrze, jak widać, jesteśmy w miarę bezpieczni. Więc coś takiego raczej bardziej niż wojna byłoby tym czynnikiem zmieniającym Ukrainę. Nacisk instytucji międzynarodowych, donatorów, krótko mówiąc, czyli uzależnianie pomocy na odbudowę Ukrainy od zmian instytucjonalnych. To zadziała. Sama wojna nie. Wojna może rodzić wręcz przeciwne zjawisko, mianowicie wróci z frontu prędzej czy później kilkaset tysięcy mężczyzn z traumą wojenną, obeznanych, obytych z przemocą, którzy nie będą mieli pracy. To jest bardzo niebezpieczny czynnik społeczno-polityczny. Oni mogą zacząć się organizować, mogą zacząć wymuszać na każdych władzach ukraińskich koncesje dla siebie, czy pewne posunięcia polityczne niekorzystne dla demokracji, a korzystne dla weteranów. No co innego jest mieć 100 tysięcy demonstrantów w postaci pracowników przemysłu, niech będzie państwowego na ulicach Kijowa, co innego 100 tysięcy weteranów. Drugi wielki problem to jest dostępność do broni na Ukrainie. Na Ukrainie władze, zresztą przewidując większe sukcesy ofensywy rosyjskiej, rozdały w samym Kijowie 100 tysięcy sztuk broni palnej. Ona jest w prywatnych rękach. Jest to jeden z krajów o największym nasyceniu bronią automatyczną, jeśli chodzi o struktury, o dostępność poza strukturami siłowymi. No te broń trzeba ściągnąć z rynku, trzeba ją odkupić, skonfiskować, w jakiś sposób pozbawić ludności tej broni, bo znowuż będzie pokusa, żeby wykorzystać ją do walki politycznej. To takie zagrożenia rodzi wojna. Ja nie widzę żadnych pozytywów w sensie tego, że wojna sprzyja demokratyzacji. Nie, wręcz przeciwnie, sprzyja takiej zamienieniu się społeczeństwa w rodzaj konkurencji gangów.
To już na koniec, panie redaktorze. Jeżeli taka jest sytuacja, to jak powinna wyglądać polityka Warszawy, polityka polska wobec Ukrainy?
Polityka polska wobec Ukrainy była bardzo dobra w początku wojny, ponieważ naszym interesem strategicznym jest to, żeby Ukraina przetrwała jako samodzielne państwo. Pomogliśmy im sprzętem wojskowym, a także udostępniając nasze terytorium dla sprzętu wojskowego z innych państw, obronić się. Ukraina się obroniła. To jest już wielki sukces. I teraz państwo polskie, jak mi się wydaje, powinno zacząć pomagać warunkowo. Czyli pomagamy, ale w zamian za to, tamto i owamto. Wśród owych warunków powinny być właśnie te sprawy, o których rozmawialiśmy przed chwilą, czyli wpływ na ustrój, na działanie państwa ukraińskiego. Nie możemy pomagać wam, jeżeli pomoc jest rozkradana, mówiąc wprost. Musicie coś z tym zrobić. To jest punkt pierwszy. Po drugie, nie możemy pomagać wam wbrew własnym interesom, czyli interesy polskie muszą być w tym uwzględniane. Przydałoby się zagwarantować sobie miejsce przy przyszłym torcie odbudowy Ukrainy. To raz. Dwa, przydałoby się załatwić pewne takie zaszłości historyczne, jak na przykład sprawę rzezi na Polakach, popełnione głównie na Wołyniu, ale nie tylko. Oczywiście, że współczesna Ukraina nie jest w żaden sposób kontynuacją UPA czy OUN-u. To jest dla wszystkich jasne. Ale niemniej gesty są potrzebne z tamtej strony polskiemu społeczeństwu, żeby ta trauma została skonsumowana w jakiś sposób, rozładowana. Takie warunki też możemy stawiać. Dlaczego nie? Na przykład widać wyraźnie, że Ukraina niezbyt dba, powiedzmy, o te relacje z Polską w sensie mentalnym, bo sprowokowała bardzo ostry konflikt na tle zboża. Ktoś, komu się pomaga, no nie powinien iść na skargę do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, że blokuje dostęp zboża ukraińskiego. Trzeba to załatwiać pod stołem, po cichu, między sobą, a nie biegać po instytucjach międzynarodowych. Tu też powinniśmy oddziaływać w tym kierunku, żeby nasze problemy były rozwiązywane między nami i w sposób poufny. Mamy takie narzędzia i czas po prostu na politykę warunkową. Podam tylko jeden przykład na koniec może, że w sytuacji naprawdę krytycznej, czyli podczas II wojny światowej, sojusz amerykańsko-brytyjski też był oparty na interesach. Na przykład Amerykanie dali kilkadziesiąt niszczycieli Brytyjczykom w zamian za przyjęcie ich baz na Atlantyku. Nic darmo.
I tak się czasami robi politykę, o czym mówił Andrzej Talaga. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.
I do usłyszenia. Zegra godzina 8:51. Czas, aby wsiąść do pociągu do lata.
Reklama.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszczy, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Słuchacie Radia Wnet, witam, Krzysztof Miklas. Chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania moich opowieści o wybitnych polskich sportowcach, niezwykłych osobach, wielkich patriotach. Emisja w dni robocze o 16:45.
Sponsorem audycji jest grupa PZU.
Po reklamie.
Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z
naszkiem. Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A Pani może się przesunąć?
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Dzień dobry Państwu. Tak, to już ostatnie dni na trasie pociągu do lata. Wsiedliśmy w pociąg, odjechaliśmy z Łańcuta, machając chusteczką i płacząc, przede wszystkim machając pięknemu zamkowi, Muzeum Zamek w Łańcucie. Niezwykłe miejsce. Wszystkich tam Państwa zapraszamy, ale jesteśmy w równie pięknym mieście. Dojechaliśmy dwa przystanki za Łańcutem, jeden przed Przemyślem. Znajdujemy się aktualnie w Jarosławiu, który, jak się dowiedzieliśmy wczoraj, ma swoją bardzo ważną rolę na punkcie szlaku komunikacyjnym i handlowym.
Tak, Jarosław był lokowany w 1375 roku, ale on w ogóle jest położony na skrzyżowaniu właśnie szlaków handlowych ze Śląska na Ruś i z Gdańska był i z Gdańska na Węgry, a także tutaj przepływa nieopodal San. Kiedyś to koryto rzeki znajdowało się w trochę innym miejscu, teraz zostało odrobinę odsunięte, ale dzięki temu właśnie Jarosław miał bardzo korzystne warunki rozwoju, a w 1501 roku otrzymał prawo składu, co zmuszało przyjeżdżających tutaj kupców do zatrzymania się i wystawienia swoich towarów. I ten największy rozkwit miasta przypadł na XVI i XVII wiek, bo odbywały się tu jarmarki, które należały ponoć do największych w kraju, a nawet niektórzy mówią, że w Europie, tuż po tych jarmarkach odbywających się we Frankfurcie nad Menem. I przyjeżdżało tutaj około 30 tysięcy kupców, sprzedawców, a stałych mieszkańców wtedy Jarosław miał około 3 tysięcy, więc ta skala była bardzo duża. I na taki jarmark, który tutaj co roku się odbywa, co prawda 3-dniowy, ale się odbywa, jarmark jarosławski, udaliśmy się wczoraj, a tam wiele się działo.
Wiele się działo. Na przykład ja miałem taką wielką przyjemność i zaszczyt uczyć się maltańskiego tańca średniowiecznego, ponieważ były warsztaty tańca właśnie starego, dawnego. Najpierw były pokazy tych tańców i pięknie panowie tańczyli pawane między innymi renesansową, ale też były średniowieczne tańce dworskie, ale były też takie, które tańczyli chłopi i właśnie to było dla mnie zaskakujące. I później na przykład arystokracja przejmowała ten krok i później one wchodziły też na salony, więc to było bardzo niesamowite. Niesamowite były też spotkania z różnymi osobami przebranymi i biegającymi po rynku, między innymi z kimś, kto, że tak powiem, przebrał się za arcybiskupa i prowadził taki stolik skryby średniowiecznego. Były tam książki średniowieczne, wiele książek średniowiecznych, były też przedmioty różnego typu, między innymi zalany laką gwóźdź, który miał, był jeszcze sprzed czasów chrystusowych, tak, i to było prawdziwe znalezisko, on był zalany, taki był zardzewiały, ale to był prawdziwy gwóźdź z certyfikatem. Piękne były gry też, wspaniałe były też przyjemności kulinarne, bardzo wiele było wspaniałych stoisk z jedzeniem, między innymi z kiełbaskami, które na pewno były troszkę młodsze niż średniowieczne, ale my poszliśmy też do kolegiaty, która się znajduje przy ulicy Piotra Skargi i to jest największy pojezuicki kościół w Polsce, proszę Państwa, kolegiata Bożego Ciała w Jarosławiu, a dawniej kościół jezuitów pod wezwaniem świętego Jana. Znajduje się on, jak przypominam, przy ulicy Piotra Skargi, tam między innymi drzwi obrazujące historię Polski, bardzo piękne. Też taka amfilada świętych i postaci z historii Polski, między innymi Piotr Skarga. Bardzo, bardzo piękny kościół, bardzo polecamy. Uczestniczyliśmy tam w mszy i była to bardzo piękna msza, podniosła i wspaniała, jak to w niedzielę bywa. A później wróciliśmy na rynek z powrotem.
Tak, i na rynku panowało dość duże poruszenie. To ostatni dzień jarmarku w Jarosławiu, ale panowało poruszenie, ponieważ miało odbyć się publiczne palenie wiedźm, jak to wtedy na przełomie XVI-XVII wieku. Wszystkie te panie, które podejrzewane były o czarną magię, palone były. Na przykład palone były publicznie i tak miało też być wczoraj, ponieważ złapali jedną, która podejrzewana była o rzucenie klątwy. Niestety rzuciła urok także na jednego z panów, który miał odbyć tę egzekucję. No i uciekła i teraz oczywiście panuje poruszenie, ponieważ poszukiwana jest wiedźma, ale spotkaliśmy także księżną Annę Ostrogską, która sprowadziła tutaj w XVI wieku zakon benedyktynek, do którego dziś to bardzo ważny zakon i w ogóle ten punkt tutaj na mapie Jarosławia jest bardzo istotny. Mamy nadzieję tam dotrzeć na godzinę 12:45 i dowiedzieć się więcej i Państwu ten zakon, historię tego zakonu przybliżyć.
No właśnie, i to bardzo też kolejne renesansowe miasto na szlaku bursztynowym, bo to słowo nie padło, ale to jest ten szlak bursztynowy sławny, a podnosi rękę pani Bursztynowa.
Nie, proszę, ale jak mówimy o renesansie, to byliśmy wczoraj w tutaj jednej z najpiękniejszych właśnie zabytków renesansu, czyli w kamienicy Orsetti, w której dziś mieści się Muzeum Jarosławia, a tam poza ekspozycją, która jest bardzo piękna i o której więcej będziemy opowiadać dziś bądź jutro w audycji popołudniowej, to tam zachwyciła nas najbardziej podłoga, bo ta podłoga tak naprawdę posadzka jest zrobiona, jest oryginalna, zachowana z XVII wieku. To jest posadzka ze szkliwionych cegieł, czyli tak zwanego olstrychu i ona na nas takie wrażenie zrobiła, że chodzimy po tej XVII-wiecznej posadzce i ona się tak pięknie szkli. Nie wiedzieliśmy, co to jest, no i właśnie się dowiedzieliśmy, że to właśnie są szkliwione cegły, czyli olstrych, a jak podnieśliśmy głowę, to nad nami piękny strop z belek modrzewiowych też z tego okresu, a poza tym te wszystkie wnętrza są pięknie zaaranżowane na wnętrza takiej kamienicy z XVI-XVII wieku, jakiegoś bardzo bogatego kupca, w tym przypadku Włocha.
No więc tak, jakie są nastroje ludzi z Podkarpacia i te nastroje takie dotyczące właśnie historii i te nastroje dotyczące zbliżających się wyborów. O tym się dzisiaj dowiemy. Zaraz się wynurzamy na rynek. Ulica Słowackiego z naszego hotelu tam prowadzi wszystkiego, albo przynajmniej większości, mamy nadzieję się dowiedzieć i Państwu przekazać między innymi po godzinie 12.45, za minutę godzina 9. To jak się spodziewam, Jakub Duszak już gotowy na wiadomości wnet, ale Konrad Medrzycki ma jeszcze 3 sekundy na powiedzenie jednego zdania.
Wybraliśmy inkwizytora naszej wyprawy, powiem później.
Do usłyszenia.
Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z blaszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Dobra, minęła 9 w tym wydaniu wiadomości. Rosja odwołuje ćwiczenia Zapad 2023. Roman Giertych na listach do parlamentu, komentarze polityków i ekspertów oraz zatrzymano mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do wstrzymania ruchu pociągów. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Brytyjski wywiad twierdzi, że Rosja najprawdopodobniej odwołała ćwiczenia wojskowe Zapad 2023. W raporcie Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii stwierdzono, że decyzja Moskwy jest spowodowana zbyt małą liczbą żołnierzy oraz sprzętu. Manewry miały odbyć się we wrześniu. Straty wojsk rosyjskich na Ukrainie pokazują, że ćwiczenia miały ograniczoną wartość szkoleniową i w dużej mierze miały charakter wyłącznie pokazowy, podała agencja wywiadowcza. Brytyjski wywiad przypomniał, że Rosja od 2010 roku stosowała cykl 4-letni. Manewry były w różnych miejscach kraju. Jak dodano, od 2021 roku co najmniej co 2 lata ćwiczenia odbywały się w zachodniej części kraju, gdyż Rosja priorytetowo traktuje konfrontację z tym, co postrzega jako zagrożenie ze strony NATO. Wczoraj Kołodziejczak, dzisiaj Giertycha, jutro pewnie Stonoga, mówił na temat umieszczenia Romana Giertycha na listach Koalicji Obywatelskiej do Sejmu wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.
To pokazuje, jak architekt przemysłu pogardy Donald Tusk potrafi przekraczać kolejne czerwone linie, które zdawałyby się są nieprzekraczalne. No jak można zaprosić na listy Platformy Obywatelskiej człowieka, który ucieka przed prokuratorem? Znaczy, Platforma Obywatelska staje się pewnego rodzaju formacją, której jeżeli ma zarzuty prokuratorskie, to zgłoś się do Tuska albo grożą ci zarzuty prokuratorskie, zgłosi do Tuska, to na pewno wystawi się na listy wyborcze.
Mówił wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Start Romana Giertycha zapowiedział wczoraj na wiecu w Sopocie lider opozycji Donald Tusk.
Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński, wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu.
W nadchodzących wyborach jedynką PiS-u w Kielcach będzie Jarosław Kaczyński. Każda wolta jest możliwa w imię odzyskania władzy, mówił w poranku wnet o propozycjach wyborczych Koalicji Obywatelskiej były szef kampanii wyborczej Pawła Kukiza, Miłosz Lodowski.
Wszystko jest ważne i wszystko jest potrzebne, bez względu na to, jak to jest jakościowe. To jest taki schyłkowy, powiedziałbym, moment budowania wartości marki, w której konsument jest w stanie przyjąć wszystko, byle było opakowane właściwym logotypem. No, to niedobrze świadczy o takiej odpowiedzialności konsumenckiej. Wyborcy w ten sposób rozleniwiają swoich wybranków i w zasadzie im już na niczym nie zależy. I to też pokazuje, jak będzie wyglądała ta przyszła polityka Donalda Tuska. To znaczy, w niej nie będzie już żadnej wartości, w związku z czym on już nic nie będzie musiał.
Mówił były szef kampanii wyborczej Pawła Kukiza, Miłosz Lodowski. W Białymstoku zatrzymano mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do wstrzymania ruchu pociągów w Podlaskiem, podaje PAP, a potwierdza rzecznik podlaskiej policji podinspektor Tomasz Krupa. Sygnał Radio Stop mieli nadawać 24- i 29-latek. Młodszy pochodzi ze Skierniewic, starszy z Białegostoku. Policja zatrzymała ich wczoraj po godzinie 13 w stolicy Podlasia. Wczoraj w województwie podlaskim dwa razy doszło do wstrzymania ruchu pociągów po nielegalnym użyciu sygnału Radio Stop. W piątek wieczorem z powodu nadawania sygnałów Radio Stop za pomocą radiotelefonu w województwie zachodniopomorskim doszło do opóźnienia blisko 20 pociągów, a przez dwie godziny całkowicie wstrzymano ruch towarowy. Z kolei w sobotę w pobliżu Gdyni około godziny 18 z tego samego powodu zatrzymano trzy pociągi osobowe, około 19.40 pociąg towarowy jadący między Białogardem a Runowem Pomorskim. Sprawą nieuprawnionego użycia sygnałów na kolei zajmuje się m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ministerstwo Obrony Syrii oskarża Izrael o zbombardowanie lotniska w Aleppo. Do ataku doszło z nadmorza śródziemnego z kierunków Lataki. Według źródeł wojskowych, na które powołuje się syryjska agencja SANA, zniszczony został pas startowy, co uniemożliwia pracę portu lotniczego. Izraelska armia odmówiła komentarza w tej sprawie. Japońska agencja kosmiczna po raz trzeci przełożyła start rakiety H2A, która miała wynieść w przestrzeń kosmiczną łazik księżycowy Moon Sniper. Według komunikatu agencji start został przełożony ze względu na zbyt silny wiatr w górnych warstwach atmosfery. Na pokładzie rakiety, która miała wystartować z kosmodromu na południu Japonii, znajduje się także satelita badawczy opracowany wspólnie z NASA i Europejską Agencją Kosmiczną. Japoński łazik miał dotrzeć na powierzchnię księżyca wkrótce po lądowaniu tam indyjskiego lądownika. Wcześniej tylko Stanom Zjednoczonym, Rosji i Chinom udało się umieścić statek kosmiczny na powierzchni naturalnego satelity Ziemi. Japoński łazik został nazwany księżycowym snajperem, ponieważ ma wylądować w odległości nie większej niż 100 metrów od wyznaczonego celu na powierzchni Srebrnego Globu. Do tej pory statki lądowały co najmniej kilka kilometrów od celu. Nie podano terminu ponownego startu rakiety.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie zmienne, z wyjątkiem Zamojszczyzny i Podkarpacia. W całym kraju przelotne, raczej słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni na południowym zachodzie i 19 nad morzem, do 24 w centrum i 30.